Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 461. Ja nazywam się Damian Polakar-Dachman i ze mną są Piotr Kuldanek, aka Kuldan.
Dzień dobry, albo i dobry wieczór.
Witaj Piotrze. I Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj Ryszardzie.
Dobry wieczór, albo i dzień dobry.
Więc jest to odcinek specjalny, długo zapowiadany, wielkie podsumowanie roku 2019, Fantasmagierię roku, podsumowanie wielkiego plebiscytu, no, które głosy były oddawane przez bardzo długi czas, tak mi się wydaje, że prawie miesiąc, więc bardzo się cieszę z każdego oddanego. No, i panowie, mamy naprawdę bardzo długą listę, więc bez ceremoniałów od razu zacznę odczytywać ostatnich 40 tytułów na liście. Bo lista jest długa w ogóle. To jest spodziewaliście się, że będzie 40 tytułów w ogóle na liście? Myśleliście, że w tym roku to będzie tak mało, nie? 30 tytułów max.
Ja skończyłem 42 gry w tym roku, znaczy w 2019, więc...
Wszystkich na liście są.
A grałem w sumie łącznie nawet więcej, więc grałem tam w 70 mniej więcej, więc coś tam wyszło w zeszłym roku.
Ja dużo grałem, więcej niż się spodziewałem, że grałem, znaczy nie bardzo dużo, dużo mniej niż wcześniej, ale kiedy robiłem podsumowanie, zliczałem głosy i tak dalej, to się okazało, aha, no faktycznie, no ta gra wyszła w tym roku. Ta gra też w tym roku. No i okazało się, że spokojnie no, było tych tytułów, w które grałem dużo więcej niż się spodziewałem. Ryszardzie, ty lubiłeś sobie takie podsumowanie? Ile gier w tamtym roku skończyłeś?
Bardzo mało skończyłem gier w tamtym roku. Bardzo, bardzo mało. Nie wiem, kilka dosłownie. Chyba nawet mniej niż pięć.
Tu. Tak, jeden tak kończysz od 2015 roku.
Mniej więcej. Grałem też chyba trochę mniej, bo sporo podróżowałem, jeździłem tu i ówdzie i grałem dużo mobilnie. Właśnie tą jedną z gier, którą skończyłem, to mobilna wersja, zresztą mówiłem już o niej kiedyś. I dzięki Apple Arcade poznałem też dużo gier, które też tak musnąłem zaledwie, bo nie starczało czasu. I niestety przyznam się, że mój nauk Hearthstone'owy cały czas trwa i to jest gra, która odbiera miejsce innym z tego powodu, że mówię sobie, a odpalę na chwilkę, no i kończy się po godzinie albo dwóch.
No niech ktoś coś z tymi serwerami Blizzarda zrobi, żeby Ryszard mógł zagrać w coś innego. Możemy takiego artefakta na przykład.
Na całe szczęście będę... Znaczy, pojawiły się też inne tytuły, które zaczęły mnie rozpraszać, więc może Hearthstone zejdzie na drugi plan. Zobaczymy.
Ale ja muszę przyznać, że w stosunku do zeszłego roku też mniej grałem, bo w zeszłym roku miałem 50 skończonych tytułów, ładna, równa 50. I w tym roku niestety również pojawiła się jedna gra, która zjadła zdecydowanie więcej czasu innych.
O inicjałach AL?
Tak, tak, dokładnie tak.
To będziemy o niej rozmawiać na pewno. To dobrze, panowie, to szybko czytam ostatnich, od dołu czytam listę, idziemy tak sobie spokojnie, od 40 miejsca w górę. Na chwilkę się zatrzymam i zrobimy taki quiz. Ja będę czytał różne tytuły gier, które nie znalazły się na liście, ale są jakieś bardzo ciekawe ze względu na swoją dziwność i musicie powiedzieć, czy je znacie, czy nie. Ale teraz 40 miejsce, Blair Witch. Miejsce 39. Ring Fit Adventure.
Ho, 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 ho.
Tu... Ulubiona gra Ryszarda.
Nie wiem, czemu tak nisko. Zupełnie nie wiem, czemu tak nisko. To jest gra fenomen, jak dla mnie.
Myślisz, że Polacy nie lubią gadżetów takich właśnie? Kółek
nie wiem.
Z gumy?
Może jednak w Polsce się nie cieszy taką popularnością jak na Zachodzie, gdzie cały czas trudno kupić. Dzisiaj widziałem, jak Arek z Archona pisał, że trudno dostać w ogóle.
No. Ale w Polsce też on trudno kupić. Tak? Ja ostatnio próbowałem kupić i niestety nie udało mi się. Znalazłem tylko na Allegro jakieś kurcze ceny.
Podróbki.
Powyżej tej ceny, którą myślałem, że zapłacę. I powyżej tej ceny premierowej, więc na razie odpuściłem.
Ring Fit, produkt kolekcjonerski, limitowany w ogóle. Okaże się, że nie...
Znaczy podobno gdzieś tam po prostu leży w jakichś mediamarktach, tak na sklepie i wtedy nie ma problemu, ale jak chce się kupić zdalnie, to jest większy problem.
No to ciekawe. No nie, to najwyżej jak będziesz swoje top 10, top 5 ogłaszał, to możesz rzucić Ring Fit Adventure i tam coś więcej powiedzieć o swoich... swoich przygodach właśnie z zdrowotnych, takich fitnessowych. Miejsce 38, Phoenix Point. I ja zacząłem grać w Phoenix Point. A co jest ciekawe, gra Phoenix Point jest dostępna w Game Passie, tylko w tym pecetowym. I dzięki temu się zapoznałem i jest dobrze, ale jednak dużo jeszcze w tej grze brakuje, że ma się takie uczucie, że to jest no nie wczesny dostęp, ale dużo jeszcze tej grze brakuje do takiego pełnego produktu, mi się wydaje. Nie wiem dlaczego, ale takie odnoszę wrażenie, że nie do końca jest ta fabuła jeszcze dobrze rozwinięta, że ci przeciwnicy mogliby być ciekawsi, no ale to jest moje pierwsze wrażenie dopiero po kilkunastu misjach, więc jeszcze wiele przede mną. Miejsce 37. Ukulele and the Impossible Lair.
Świetna gra. Bardzo dobra.
Gra, która zadebiutowała darmowo w Epic Store.
A no właśnie.
Czy nie zadobywała, bo tam może to było jakieś 2 tygodnie po premierze, ale ona się pojawiła, jak był Epic Store, rozdawał te 12 gier w okolicach świąt, to właśnie jednego z nich rozdali tą
grę. A nie jest w Game Passie też Xboxowym?
Nie? Chyba nie ma.
Chyba kupiłem. Natomiast jeśli lubicie Donkey Konga, to jest gra zrobiona przez oryginalną ekipę ze studia Rare, która później założyła własne studio Playtonic i zrobiła najpierw Ukulele tego trójwymiarowego, a teraz dwuipółwymiarowego, bardzo wzorującego się na Donkey Kongu, i naprawdę gra się świetnie. Gra ma mnóstwo zróżnicowanych etapów, ma także modyfikatory w postaci toników, które można zastosować na poszczególnych etapach, zmieniając zupełnie ich właściwości i grając na bardzo mocno zmodyfikowanych planszach. Świetna zabawa, jeśli ktoś lubi platformówki, to jest mus, moim zdaniem. Na pewno jedna z najlepszych platformówek, jaka pojawiła się w ubiegłym roku. Zdecydowanie.
Miejsce 36. Pokémon Sword and Shield. Nie znam.
U mnie w domu to chyba jedna z ważniejszych gier młodszego synka, który wymaksował już tego Pokémona, znaczy może nie wymaksował, przeszedł i teraz zdobywa jakieś lśniące Pokémony, cokolwiek to jest. Przyleciał parę dni temu do mnie dumny, że udało mu się zdobyć Shiny Pokémon lśniącego.
A to jest Pokemona. Na Switcha, nie na 3DS-a.
To jest na Switcha, tak. Teraz na 3DS-a to już niewiele rzeczy wychodzi. Switch skanibalizował 3DS-a niemal całkowicie.
Właśnie. Miejsce 35. Judgment. I to
czyli
jest
Yakuza.
Tak. Ale to ja to w ogóle nie znam. Nie wiem, Piotrze, ty znasz ten Judgment? Grałeś?
Judge, oczywiście, że grałem, jak najbardziej. Bardzo dobrze.
Skończył, wymaksował, ale co tam. Tak. No.
Miejsce 36. Untitled Goose Game. To ja dużo się nasłucha na temat tej gry. I ona się pojawiła też w Game Passie. To tak jak coś będzie w Game Passie i można zagrać za darmo, to będę, znaczy prawie za darmo, to będę o tym wspominał. 33. miejsce Dirt Rally 2.0. Miejsce 32. A Plague Tale Innocence.
Bardzo dobra gra. Bardzo dobra gra.
Nisko, szczerze mówiąc. Nisko, chyba niedoceniona. Przeszła troszkę bez echa. Chociaż w sumie krytyczny sukces odniosła, bo sporo się o niej mówiło, no ale i nie wiem. Może niedawno byłem na jakiejś większej promocji, to może to będzie drugi.
No i chyba
drugi
w Game Passie
oddech.
Jest, nie? Nie w Game Passie.
Nie wiem, czy w Game Passie jest, ja ją kupiłem normalnie.
Nie ma. Nie.
Natomiast już jest planowana część druga, czy nawet robią część drugą, ponieważ gra odniosła spory sukces. I pamiętam, że duże wrażenie zrobił silnik gry, który wygląda bardzo Unrealowo, ale nie jest Unrealem, jest autorskim tworem deweloperów tej gry, Francuzów. Zresztą ta gra opowiada o Francji tam więc chyba w XIII wieku. I jest naprawdę bardzo interesującą opowieścią o trochę czerpiącą moim zdaniem z ICO, bo mamy taką osobę, kierujemy dziewczynką tam 15-16-letnią, która opiekuje się swoim młodszym bratem i musi o niego dbać. To podobny patent przecież mamy w ICO, że mamy osobę, którą musimy bronić i o którą musimy się troszczyć. Piękna grafika. Trzeba moim zdaniem grać w tę grę po francusku. Oczywiście napisałem mi, chyba że ktoś zna francuski bardzo dobrze, to nie ja. I wtedy imersja jest naprawdę na dużym, na wysokim poziomie. ciekawa opowieść, bardzo fajne zagadki, na poły logiczne, zabawa ze światłem, którym odstraszamy szczury wychodzące z różnorakich jam i próbujące nas pożreć. Jeśli ktoś nie grał w tę grę, to polecam się zainteresować, bo jest naprawdę bardzo dobra pozycja. U mnie to tuż za dziesiątką, z tego powodu, że po prostu jej nie skończyłem. Doszedłem się tak do połowy, a później coś się pojawiło, albo chyba pojechałem na BlizzCon i już nie kończyłem. O.
Ona jakoś w ogóle chyba w pierwszej połowie roku, nie? Albo gdzieś w pierwszym kwartale.
Ja ją kupiłem chyba jesienią dopiero.
Aha.
Nie, wydaje mi się, że ona nie wyszła.
Ona wyszła czy...
ona nie, czy musimy to sprawdzić, ale mi się wydaje, że ona we wrześniu wyszła.
Aha. Nie, bo miałem takie wrażenie, że ona wyszła tak dawno temu, że ludzie o niej troszeczkę zapomnieli. No ale to też moja wina, bo ja nie grałem i to też mogło wpłynąć na tym, że mało o niej rozmawialiśmy w Fantasmagierii, dlatego cieszę się, że teraz o niej trochę powiedzieliśmy. Miejsce 31. The Division 2. No i właśnie Snake dzwoni. Nie, o taką do Piotrka.
Tak, już mój błąd, zawsze zapominam wyciszyć telefon.
Ale masz, jak to się mówi, w klimacie, więc te dzwonki to tak, absolutnie pasują.
Możesz udawać, że to jest soundbar, po
Hideo,
prostu jakiś dźwięk. Tak,
Hideo,
tak.
Jeszcze nie wychodź, jeszcze zaraz się zawołamy, jeszcze momencik. Hideo już się po prostu, wiesz, dobija do Piotrka, bo chce wejść i jakąś nagrodę odebrać cwaniaczek. No i to jest ta ostatnia dziesiątka. Teraz tak, zanim przejdziemy sobie do takich kategorii pośrednich, to zapytam was o parę tytułów gier, które i czy je rozpoznajecie i czy wiecie, co to są w ogóle za gry. Więc takie bardzo, bardzo łatwy quiz. Eternal Castle Remastered. Nic? Ani... Nie.
Czuję się tak troszkę...
Ja musiałem
zakłopotany. Nie wiem.
Ja nie mam pojęcia, szczerze się przyznam.
Ja sobie zgooglałem.
To jest jakaś japońszczyzna?
Nie. Eternal Castle Remastered to jest gra, która w ogóle wygląda, jakby to była gra z czasów królowania takich systemów graficznych CGA, gdzie były cztery kolory. I cały myk polega na tym, że to nie jest remaster, ale to jest taki udawany remaster. I to jest bardzo ciekawe. No ale no, oprócz tego, że sobie przeczytałem krótką anegdotę na temat tej gry, to nic więcej o niej nie wiem. Nie wiem, czy dobrze czytam tytuł. Albo Hypno, albo Hypno Space Outlaw.
Też nie słyszałem. Nic, o cisza. Boże, ale wyjdziemy na totalnych ignorantów.
Nie, właśnie to są takie gry, że to totalnie obskurne jakieś takie tytuły. Dalej, to już wiem, że akurat przynajmniej jedna osoba tutaj w naszym gronie zna ten tytuł. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legends of Zelda.
Tak. To jest gra, w którą dużo grałem, kiedy tylko wyszła. Ona wyszła zresztą na jakimś, podczas Directa. Była informacja na Direct, na Nintendo Direct, że wychodzi specjalna wersja Crypt of Necrodancer, czy Cadence of Hyrule. I jest dostępna teraz. I od razu ją kupiłem i od razu grałem dosyć długo, bo też sporo grałem w Crypt of the Necrodancer, nigdy nie będąc w tę grę nawet...
Świetne.
Nigdy nie, ale zawsze byłem w tę grę beznadziejny, bo nie wiem, albo nie mam wyczucia rytmu, albo co bardziej prawdopodobne, nie potrafię odpowiednio skonfigurować opóźnień, bo w tej grze jest bardzo ważne, żeby dokładnie do rytmu wciskać przyciski, może bo to jest gra rytmiczna jednak. Natomiast w tym przypadku mamy to połączenie Crypt of the Necrodancer oraz Zeldy. Jest to świetne połączenie, bo mamy zmiksowane melodie z Zeldy, zresztą w którymś Grosławie nawet którąś z nich puszczałem. I no, jest bardzo fajna zabawa, nie tak wymagająca jak Crypt of the Necrodancer, bo tutaj przynajmniej zachowujemy to, co udało nam się zdobyć i możemy łatwiej przejść dalej w głąb świata gry. No i naprawdę, jeśli ktoś lubi gry rytmiczne, jeśli ktoś lubi Zeldę, a szczególnie jeśli lubi nekrotancerza, no to bardzo, bardzo polecam.
Taki mocny mix. Ape Out?
Tak nisko? Wspaniała rzecz. Czemu? Jak to? Dlaczego?
No właśnie okazuje się, że bardzo mało osób oddało głosy.
Oddał niestety. Tylko Piotr.
Ojej,
to jego głos.
Straszne rzeczy. To jest doskonały, genialny tytuł. To jest tytuł, który wy kojarzycie, czy nie?
Nie, ja kojarzę, że to jest ucieczka, taka małpa ucieka z laboratorium, widok z góry.
Tak, małpa, dokładnie tak. I najważniejszym aspektem tej gry jest to, że to jest połączone z tworzoną na żywo w trakcie gry muzyką, takim napierdzielaniem w perkusję freestyle'owym, jazzowym czy też jakkolwiek innym. I przez to ta muzyka daje tobie absolutnie poczucie bycia wręcz tą małpą i tego rozpierdzielu, które ona robi. To jest doskonały tytuł i on naprawdę jest wart uwagi, zwłaszcza, że teraz wyszedł już nie tylko, bo on premierowo był tylko na Switcha i na PC-ta, a teraz jest też na Xboxa i na PS4 i jest też chyba w Game Passie.
No właśnie, ja przez chwilę myślałem, ale to bardzo szybko jakby Google mnie z tego błędu wyciągnął, bo pomyliło mi się, że to może to jest ten Ancestors czy coś takiego, taka ta, gdzie się gra
nie.
Małpami, taka ultra realistyczna grafika i to wszystko. Katana Zero albo Zero.
Jezu, to tak nisko, to jest, ja się nie zgadzam na takie rzeczy. To jest doskonała gra również, wspaniała i to nawet niezła historia.
Czyli znacie.
Tak.
Jest kilka tytułów, jeśli chodzi o nisko, które na przykład no niestety nie znalazły się na głównej liście, które jest nam i są takie sympatyczne, no ale no rozumiem, że po prostu było dużo innych tytułów troszeczkę lepszych, na przykład, ale to już jest poza konkursem, tym zgadywaniem, Irony Curtain from Matrioshka with Love, niestety nie znalazło się na liście, a tak... A fajna gra.
Przyzwoita naprawdę Steam przygodówka z fajnymi żartami, no.
Tak, bardzo fajna. SteamWorld Quest Hand of Giga Mech. No, taki sympatyczna karcianka. Chociaż
to jest karcianko która... japońsko-RPG, tak można połączyć.
Tak. Bardzo, bardzo fajne. Inna gra The Occupation. Zupełnie nie znam The Occupation.
The Occupation to jest trochę taka bioshockowa gra, dziejąca się w alternatywnej wersji Wielkiej Brytanii z lat 60. chyba, ale głowy nie dam. Mam ją nawet w bibliotece taki... swojej, ale i przez chwilę grałem, bo była we wczesnym dostępie.
Jest takich gier, które dostały dosłownie po kilka głosów, albo były bardzo nisko na listach, a wydaje mi się, że ta gra powinna być wysoko i to będzie dla was zaskoczenie. Outer Wilds. Wydaje mi się, że ta gra... nie wiem, dlaczego właśnie tak mało osób...
Poczekaj, bo to jest istotne. Czy ty mówisz Outer Wilds, czy Outer Worlds? Bo to
Wilds.
Wilds, okej. No to też jest bardzo przyjemna rzecz. I też jest w Game Passie. I też jest bardzo warto uwagi.
I to jest gra roku Eurogamera w ogóle.
No właśnie, dlatego... Nie, może, tylko że ja muszę właśnie przemyśleć konstrukcję tej ankiety, bo ułatwiając sobie życie, ograniczając liczbę tytułów na liście do 8, to powoduje, że zawsze bardzo dużo ludzi wybiera pewne tytuły, które zawsze się powtarzają. I ta różnica między liczbą punktów na przykład na dole listy, a na szczycie, no to jest po prostu ogromna. Ale jeszcze kilka tytułów, które warto znać, jeśli na przykład ma się VR, to jest na przykład Asgard's Wrath.
Bardzo dobra.
Słyszałem, że świetna gra. Że
grałem ostatnio.
Warto dla niej, tak, że warto kupić dla niej VR-a w ogóle, jest tak dobra.
Uwaga, gra zajmuje 129 giga na twardym dysku.
To chyba największa gra VR.
Chyba największa gra w ogóle, nie znam większej gry.
Nie, no to musisz w Call of Duty zagrać albo w Master Chief Collection, albo Gearsy nowe.
129 giga, ale jak to wygląda, ojej. I zwłaszcza jeśli grało się trochę krótko po God of War, bo też mamy mitologię nordycką i też tak dosyć poważnie potraktowaną, no to Asgard jest naprawdę robiący wrażenie, naprawdę.
Tak. No i ostatnie dwa, już nie będę wszystkich wymieniał, bo tak się właśnie zastanawiam, że jest tyle takich ciekawych na tej liście, tyle ciekawych tytułów, które nie weszły, o których można by powiedzieć. No nie, Dark Pictures Anthology, Man of Medan. Medan, nie.
No to jest to nawet nie, gra to jest autorów Until Dawn.
Until Dawn, nie? Mhm. No właśnie. Ale ja nie grałem w to, więc nawet nie mam zdania.
To jest, ja ci powiem tak, to jest gra, która jest dokładnie taka sama jak Until Dawn, tylko że jest gorsza pod każdym względem.
Aha, czyli wszystko jasne. I Pathologic 2, ale tego tytułu też...
No, czyli rosyjska gra FPS, czyli taki FPS so RPG w zasadzie. Ale ja grałem kiedyś w pierwszą część, dawno temu, ale druga nawet nie wiedziałem, że już teraz wyszła.
Ja nie mam w ogóle zielonego pojęcia, ale kojarzę tytuł, bo na Twitterze mi wyskoczyło przy okazji premiery, kilka osób się nią zachwycało i mówiło, o w końcu i czemu jeszcze nikt nie powiedział, że to już wyszło. Ale nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem.
No właśnie. Okej. Tak jak mówię, nie będę więcej czytał tytułów, bo właśnie się zorientowałem, że każdy tytuł, nawet który się nie znalazł na liście, jest wart tego, więc przejdźmy do tej kategorii popkulturowej i no jest kilka tytułów, które od razu pewnie zgadniecie, które są na tej liście, więc ja tak znaczy jest mnóstwo rzeczy, które po prostu ktoś wymieni po pojedyncze tytuły. Więc ja się skoncentruję tylko na tych tytułach, książkach, filmach, serialach, które miały no, najwięcej głosów, okej? Okay? I jeśli oczywiście będzie czas, to znaczy czas będzie, oczywiście, to porozmawiamy sobie o innych rzeczach, więc od powiedzmy tych tytułów, to nie jest najmniej popularny tytuł na liście, tylko po prostu taka lista jest króciutka, bo ten serial The Boys.
Super.
Rewelacyjny serial, moim zdaniem. Ale to jest moje zdanie, ja tutaj nie chcę, żeby tutaj między nami jeszcze jakaś niezgoda była, ale uważam, że jest lepszy niż komiks. To.
Przepraszam, muszę kończyć coś, jakieś zakłócenie.
Uważam, że po prostu zmiany, które wprowadzili w serialu, no były wszystkie na plus, wszystkie, naprawdę. Komiks jest, ja w ogóle komiks nadrobiłem oczywiście po serialu, nie przeczytałem wszystkich tych woluminów, ale przynajmniej kilka tych historii i no jest ciekawe, ale jest bardziej wulgarny, bardziej taki siermiężny miejscami, a wydaje mi się, że jednak w serialu troszeczkę lepiej przedstawiono pewne rzeczy i pewne rzeczy zmieniono na plus, ale to jest moje zdanie. Mogę się mylić oczywiście. Serial, który ja się cieszę, że się znalazł na tej liście. Przyznam, że nie chcę mówić, że tutaj jakoś już nie, to nie było tak, że ja tutaj coś pozmieniałem, jeśli chodzi o liczbę głosów, ale Carnival Row jest na liście. Popularny serial.
Dobra bajeczka.
Mi się wydaje, że te moje rekomendacje tutaj sprawiły, że kilka osób się zainteresowało. Niedawno okazało się, że też ludzie odkrywają z opóźnieniem ten serial. Bardzo czekam na drugi sezon i to jest coś, co ja bardzo lubię, czyli taki świat fantasy, ale gdzieś zmieszany z tym takim klimatem wiktoriańskiego industrialnego Londynu. No, nie wiem, Ryszardzie, ty widziałeś, bo Piotrek, ty widziałeś, nie?
Tak, bardzo o nim opowiadaliśmy, wydaje mi się, na którymś nagraniu.
Ale wszystkie ci widziałeś, Piotrek, nie?
Ale
teraz obejrzę. To jest na Netflixie, czy...
Amazon Prime.
Prime, na Prime.
To też obejrzę, dobra. Okay.
I tam świetna obsada, naprawdę, jak ktoś lubi Orlando Bluma, to już w ogóle będzie zachwycony. Kolejne miejsce to jest koreański film i na pewno się domyślacie.
Parasite.
Ja słyszałem bardzo dużo pozytywnych rzeczy, aż muszę obejrzeć ten film. I no ja nie jestem specem od koreańskiego kina, ale kilkanaście lat temu była niesamowita moda na koreańskie kino, szczególnie po sukcesie Kręgu i tych wszystkich właśnie, tak. Znaczy ja mówię o tych horrorach takich bardziej i w ogóle takiego azjatyckiego horroru. Ja pamiętam, że był moment, że no, oglądałem jeden za drugim takie filmy i tam The Grudge, Dark Water.
Nie, czy wiesz, swoją drogą The Grudge wersje. Ma teraz remake, czy jakiś powrót, czy remaster, czy jak to zwa.
Zresztą The Grudge miał ale teraz nowa będzie. Ta amerykańska.
Absolutnie nowa, tak.
Jeszcze
tak.
Nowsza, aha. To nie, to zupełnie nie kojarzę. Ja tutaj właśnie próbuję znaleźć, czy gdzieś miałem, bo ktoś tutaj się wypowiedział, kilka słów zabrał na temat właśnie Parasite. Ja zaraz tutaj znajdę. Gdzieś tutaj miałem. I chciałem przeczytać, ale to widzicie. Za dużo mam tych wydruków, za dużo kartek i nie znajdę. Król koreańskiego kina Bong Joon-ho powraca w wielkim stylu. Instant Family Classic. No aha, to okej. Okay. Dosyć komentarz ciekawy. Kolejny serial i cieszę się, że ktoś wyciągnął ten serial z czeluści zapomnienia, a to jest Czarnobyl. Że już nikt nie pamiętał takiego serialu Czarnobyl, ale jednak na naszej liście się pojawił.
Wiesz, to jest to, o czym wielokrotnie rozmawiamy, że mamy bardzo mocno uwagę złotej rybki, że 5 minut po tym wszyscy dyskutują o czymś, po czym je 5 minut i już nikt o tym nie pamięta. Kto pamięta o Grze o Tron w tym roku?
No właśnie. No ktoś wymienił chyba Grę o Tron, ale mi się wydaje, że to była jedna osoba. I chyba z braku laku. Ale nasz tutaj kolega po fachu z zaprzyjaźnionego podcastu, Michał Wikliński, też wybrał Czarnobyl. Jeden z niewielu seriali pozwalających mi obejrzeć go od początku do końca ze względu na swą długość. Na inne niestety... bardzo ciekawa wypowiedź. To, też doceniamy krótkie seriale, panie Michale. I teraz tak. Zostały dwa miejsca na tej liście i chciałem was zapytać, czy jesteście w stanie odgadnąć, co jest na tej liście, na tych dwóch miejscach i w jakiej kolejności. Ryszardzie, od ciebie zaczniemy.
No chciałbym, żeby tam był Dark, ale go pewnie nie ma. Więc na pewno jest Wiedźmin.
Tak.
Jest na pierwszym miejscu, a na drugim nie wiem. Nie wiem.
No.
Znaczy, Piotrek, ja też strzelam w Wiedźmina, natomiast co poza Wiedźminem, szczerze mówiąc, nie wiem, może Jezus Maria Gwiezdne Wojny jakimś przypadkiem, ale to chyba niemożliwe. Co prawda, nie.
Już mówisz, już nie. Na drugim miejscu Joker.
Joker, no właśnie, taka prawa zapominania o rzeczach, nie?
No właśnie, tak dawno temu się pojawił. I właśnie The Witcher serial. No i co, zgadzacie się, że The Witcher to jest... popkulturowy hit tego roku, jeśli
chodzi... czego by nie mówić o tym, czy on się komuś podoba, czy się nie podoba, to na pewno jest o nim bardzo głośno i tak globalnie się zrobiło o nim bardzo głośno, bo i w Polsce, nie tylko w Polsce, to, że książki Sapkowskiego stały się na Amazonie bestsellerami, to też świadczy o tym...
Ja sprawdzałem ten bestseller Sapkowskiego i wcale
już tak przestały.
No, chyba, że jakoś regionalnie mam.
Ty po prostu nienawidzisz pana Andrzeja, dlatego się tobie nie wyświetla.
Z tego powodu, że po prostu skończyły się nakłady. Teraz dzisiaj od wydawcy Sapkowskiego popłynęła informacja, że pół miliona drukowanych sztuk właśnie za 2 tygodnie będzie dostępne.
Po polsku?
No nie, po angielsku, bo się właśnie drukuje i to powinno chociaż na chwilę zapotrzebowanie wypełnić. Natomiast ja się cieszę, że serial jest z tego powodu, o którym wspomniał Piotr, że zainteresował ludzi literaturą, która jest w porównaniu do tego serialu, no aż trudno porównać.
Drogą, to jest ciekawostka, bo wyskoczył mi dzisiaj jakiś wątek gdzieś tam chyba na Twitterze, gdzie jakiś, nie mam pojęcia kim to był, ale patrząc po liczbie reakcji, chyba jakaś znana osoba w świecie niepolskich internetów, rozpaczała na temat tego, jak tragiczny jest język w książkach. I tam wnioski z tej całej długiej nitki były takie, że chyba tłumaczenie nie było nieidealnie...
To pierwsze tłumaczenie
bardzo
angielskie
możliwe,
było...
że ono nieidealnie oddaje sprawiedliwość panu Andrzejowi, więc...
Ja kiedyś słuchałem takiego wywiadu właśnie z Andrzejem Sapkowskim, no i on w tym swoim takim przaśnym stylu oczywiście powiedział, że to pierwsze tłumaczenie angielskie no było złe, no i dziewczyna chociaż bardzo często konsultowała się z nim, znaczy ta pani, która to tłumaczenie robiła, no niestety no nie oddała, no nie wiem właśnie, jakie miał takie konkretne zarzuty, ale no uznał, że to nie było najlepsze tłumaczenie i to drugie, te obecne chyba angielskie jest dużo lepsze i to prawdopodobnie dlatego, że to tłumaczy w tym przypadku osoba, która jest chyba właśnie Amerykaninem albo Anglikiem, ale native speakerem, że to się ładnie mówi, czyli tłumaczy na swój język, a nie ze swojego na obcy.
Jak powinno zawsze się robić właśnie.
Tak, dokładnie, bo to jednak jest coś takiego, że takie wyczucie językowe, takie naturalne zrozumienie języka, z którym się wychowujesz, tak? Właśnie dlatego się rozróżnia na przykład kogoś, kto jest natywnym speakerem, a ktoś, kto płynnie, nawet doskonale mówi w obcym języku, że to jednak jest troszeczkę...
Jest spora różnica i zupełnie inaczej się język czuje. Oczywiście najlepiej jest, kiedy jest się dwujęzyczną osobą i no, nie wiem, na przykład albo miało się rodziców z obu tych kultur pochodzących, tak. Albo się wychowywało za granicą, ale też nasączono daną kulturą w odpowiednim stopniu i to jest najlepszy kandydat do tłumaczenia wtedy, wydaje mi się. Natomiast wracając do serialu Wiedźmin, to jeśli go rozpatrujemy poza książkami, poza opowiadaniami, no to są takie przygody Herkulesa i Kseny, mniej więcej ten poziom. Mnóstwo nielogiczności, mnóstwo głupot po prostu. Niektóre bardzo fajne sceny, na przykład scena walki w pierwszym odcinku znakomita, chociaż tam też jest sporo rzeczy, które się można przyczepić, jeśli chodzi o logikę tejże sceny. W sensie takim, że Renfri mogła zabić Wiedźmina co najmniej kilka razy, tylko, tylko tego nie robiła, żeby to ładnie wyglądało w tym balecie walki. Natomiast nie widać...
No to jest tak, jak w John Wick 3, przepraszam, że ci wejdę w słowo, Szadzie. Jak ktoś widział John Wicka 3, to tam też jest tak, że ten John Wick mógł być zabity 10 razy.
I 2, i 1 również, nie tylko 3.
Tak.
Ale, ale wracając jeszcze do serialu, to tam nie widać w ogóle tych pieniędzy, które ponoć były w ten serial wpakowane, bo efekty delikatnie rzecz mówiąc średnie albo słabe. Strzyga beznadziejna, złoty smok wyglądający jak złoty Indor, a tak naprawdę nawet nie jest smokiem, bo to wiwerna, bo no to zupełnie inny rodzaj gada mitycznego jest. Plus oczywiście w tym sezonie jeszcze nie tak nachalna, ale już zapowiedziała pani Lauren, że w przyszłym sezonie będą mocno kwestie sprawiedliwości społecznej pchać do przodu, co już sprawia, że moja chęć do oglądania drugiego sezonu spada bardzo nisko. Z innej strony znowu na przykład znakomity moim zdaniem Henry Cavill, który jest, się świetnie sprawdza w tej roli i jest bardzo dobrym wyborem obsadowym. Bardzo dobre Tisaya, jeśli chodzi o obsadę. Ale myślę o Tisai i wtedy pojawiają mi się sceny z węgorzami w aretuzie, które są totalną... Powiedzieć, że one są głupie, to jest obraza wszystkich głupich scen, bo to jest po prostu kretynizm nie wynikający z niczego, tylko z jakimś tam...
Tak, że właśnie tak zastanawiałem się, skąd się te wzięły węgorze, no, ale tak dawno nie czytałem.
Jak będziemy zasilać magicznie naszą magiczną wieżę? Magicznymi węgorzami.
Andrzej tego, pan Andrzej Sapkowski tego nie zaakceptował?
Pan Andrzej Sapkowski oczywiście tego nie zaakceptował. Znaczy, pan Andrzej Sapkowski... Podejrzewam, miał na to wylane.
Wziął z góry, tak, wziął z góry.
Pan Andrzej ma tę cechę, że się nie wtrąca do żadnych adaptacji. I...
Co jest dobrą cechą, bo generalnie ja uważam, że po prostu jest inne medium się operuje, no ale niestety
no tak, ale
ta wiesz, licencja poetyka czasami tak powiedzmy widać tak, nie każdemu.
Jeśli miałbym ten serial oceniać jako adaptację książki, to wydaje mi się, że jest gorzej niż polski serial sprzed lat. Jeśli mam go oceniać tak jako samodzielny twór, no to takie 5,5, 6 na 10 może, w porywach. No i tyle. No,
jako... Być może właśnie ja nie mam takiego, znaczy nie przywiązuję.
Jako adaptacja jest beznadziejny. Jako adaptacja jest tragiczny po prostu. Jeśli bierze wątki z książki i je totalnie przeinacza, bierze postacie i je całkowicie modyfikuje. Może inaczej. Jeśli traktujemy tę serię jako w miarę wierną adaptację, to jest beznadziejne. Jeśli traktujemy jako swobodne dzieło, no to spokojnie.
Znaczy tak, ja bym właśnie traktował jako swój odrębny twór, tylko że właśnie
no jest tak, taka,
że nawet... potrzebujesz wtedy klucza do tego serialu, bo ja na przykład oglądałem go z przyjemnością, że się tak wyrażę, dlatego że ja kojarzyłem postacie, a jak czegoś nie kojarzyłem, to sobie doczytywałem tam z Wikipedii czy coś takiego, żeby na przykład przypomnieć sobie, kim był ten Kahir, przypomnieć sobie w pełni...
Kim był Driss do Urden, towarzyszący Ciri. No, czemu Ciri ma 14 lat, jak w książce miała tam 7? Czemu Vilgefortz jest debilem? Czemu Fringilla... jest no
właśnie to dla mnie ciekawe,
czemu
że
Vilgefortz
przegrał walkę z Kahirem, nie? Że wydawało mi się, że Vilgefortz był najlepszy, że
Kahira...
on pokonałby Wiedźmina.
Tak, no Vilgefortz zmasakrował Geralta, totalnie zmasakrował Geralta. No. Natomiast z Kahira, czyli z takiego porządnego gościa, naprawdę porządnego
zrobili
totalnego psychola. Plus to jeszcze te pomysły z Dopplerami. No... Do mnie jako fana książek zupełnie to nie trafia. Zupełnie to nie trafia. Mhm. Ja lubię, jeśli adaptacja jest... Nie musi być idealnie odwzorować literaturę, bo to jest niemożliwe i nie do końca ma sens. Fajnie jest, jak coś dodaje od siebie. Ale nie to, że psuje. Ale nie to, że psuje. A tutaj moim zdaniem popsuto. Trudno mi podejść do serialu z czystą głową i zapomnieć w ogóle to, co było w książkach, ale wtedy podejrzewam, bawiłbym się lepiej, no bo dalej bym uważał to za tę amerykańską, dość naiwną bajeczkę, ale no...
A jak wam się dubbing podobał?
Nie oglądałem z dubbingiem.
Aha. A Piotrek w ogóle nie.
Nie, ja oglądałem, ale ja tutaj boję się, wiesz, odezwać, żeby nie wpaść w dłuższą dyskusję i nie zgadzanie się w sprawach drastycznych, bo dla mnie robienie adaptacji czegokolwiek jeden do jednego jest ekstremalną głupotą i wtedy niepotrzebna jest adaptacja, bo wtedy można, wiesz, zakładając, że...
Ale jak powiedziałem, tego nie możesz zrobić, no właśnie. Nie? To jest niemożliwe. Ale popatrz sobie na Władcę Pierścieni. Władca Pierścieni, trzy znakomite filmy, dość wierna.
Słuchaj, w tym roku adaptacja. Na Amazon Prime pojawił się Dobry Omen, który jest dosłownie przełożeniem 1:1, scena po scenie książki i jest nieoglądalny. Jest mega słabym przeciętnym. Ja uwielbiam tą książkę. Okay. Ja kocham Dobry Omen jako książkę i liczyłem na to, że dostanę serialową ucztę, która spełni absolutnie jakieś moje te. I okazało się, że po prostu oglądam wizualizację scen z książki, co nie ma żadnego sensu. Natomiast to jest ogólnie moje podejście do wszystkich adaptacji jako taki, że fajnie, jeżeli adaptacja dodaje coś od siebie, albo coś zmienia, albo co więcej, ja na przykład uwielbiam pomysły na zabawę formą, czy na wszelkiej maści retellingi, tak jak masz klasyki literatury typu jakieś, kurcze, Królewne Śnieżkę czy tego typu bajeczki, to teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli każda opowieść w tym stylu miała być adaptacją, to powinna być dosyć wierna. A jeżeli nagle mamy to w świecie, nie wiem, steampunka z krasnoludami albo z czymkolwiek innym, no to wtedy to jest właśnie tym ciekawsze. Dlatego ja nie jestem, znaczy tutaj bardziej nie ma miejsca na dyskusję, bo diametralnie po prostu różnimy się podejściem do pomysłu na adaptację. Dla mnie jeżeli ktoś czerpie, opiera się o jakiś pomysł, to nawet może wszystko wywrócić do góry nogami, wiesz. Może być, nie wiem, Sherlock Holmes, która będzie kobietą w świecie cyberpunku na przykład i nie będę miał z tym najmniejszego problemu, mimo że...
No jest taki serial, Elementary
to jest telewizji. Akurat Sherlock jest, a doktor jest Watson. Natomiast tylko nie możesz tego nazywać w zasadzie adaptacją. To nie jest adaptacja, to jest...
Interpretacja może.
Albo wzięcie sobie paru motywów i wyrzeźbienie z nich opowiastki na własną mowę. To nie jest... Widzisz, w przypadku Wiedźmina mamy do czynienia z określonymi postaciami, określonym językiem, który jest bardzo ważny, określonymi przygodami i oczywiście można je rozbudować, można je opowiedzieć na inny sposób, ale kiedy drastycznie zmieniasz motywację bohaterów oraz samych bohaterów, no to masz zupełnie inną opowieść.
Ale
gry to robiły z szacunkiem.
Myślę, że nie według pana Andrzeja.
Nie wiem, z szacunkiem na pewno do jego pracy.
Ale on nie
gra
przecież.
Z szacunkiem do jego pracy, bo ilość szczegółów zawartych we wszystkich grach i ilość odniesień do książki i potraktowanie materiału źródłowego jest ze znacznie większym respektem do tego materiału źródłowego niż to widzimy w serialu, gdzie pani Lauren Hirsch ma swoją jakąś tam agendę i ona stara się opowiedzieć to moim zdaniem nieudolnie. Bardzo nieudolnie. I największą zaletą tego serialu według mnie jest to, że podbija sprzedaż książek, to, że podbija sprzedaż gier, to są świetne rzeczy, bardzo fajna kreacja Henry'ego Cavilla, który się znakomicie sprawdza jako Wiedźmin, całkiem przyzwoity Jaskier, chociaż trochę prezentuje się bardziej jak...
I ta
jak,
beznadziejna piosenka, która już...
Jak osioł ze Shreka trochę się zachowuje. No, natomiast...
Może to była ta postać, na której się wzorował.
Pan Andrzej napisał Wiedźmina przed Shrekiem.
No powinni w ogóle w polskiej wersji, powinni w ogóle... A dali Zamachowskiego? Nie. Mogli nie wziąć Zamachowskiego, żeby robił głos po prostu Jaskrowi. To trochę by nie pasował, bo był trochę za stary, ale...
Mogliśmy nagrać cały odcinek, tylko Wiedźmin.
Tak,
ja tylko to jeszcze tylko słowo kończącym, ja dodam, że ja absolutnie nie uważam, że to jest najlepszy serial, jaki widziałem w tym roku i że jest to top topów, bo...
A ja nie uważam, że to jest najgorszy serial, jaki widziałem.
Bo sporo...
Spodziewałem się więcej.
Sporo... Znaczy, inna sprawa, że moje oczekiwania były zerowe. Ja, jak wszyscy odliczali dni do premiery, to tylko podnosiłem brew ze zdziwieniem czemu i w sumie nawet też się nie rzuciłem na niego go od razu, tylko chyba oglądałem go tam parę dni później. Okres świąteczny pomógł, bo było trochę więcej wolnego czasu. I ten serial ma dużo rzeczy, do których można się przyczepić. Na przykład CGI miejscami jest tragiczne. To jak wygląda smog, czy jak wygląda ten potwór, co tam wychodzi z krzaków, to
nagle wszyscy
jest kurde straszne. Z drugiej strony, tak samo Borysław powiedział o tej scenie walki z Renfri, która jest świetna, ale z drugiej strony to jest chyba jedyna świetna scena walki w całym serialu, co jest trochę dziwne, że...
Jest też całkiem przyzwoita scena walki u Kalantę.
U Kalantę, tak, faktycznie. U Kalantę rzeczywiście jest okej.
Przy czym sama Kalantę, z Kalantę z wyniosłej arystokratki zrobiono...
Rządzą krwi tyrankę trochę.
Taką prostą chamkę. Taką prostą... Nie no, przeczytaj książkę. No. To jest... W książce jest większość postaci w książce nie ma swojego przełożenia na odpowiedniki w serialu.
Tylko ja chciałem zwrócić jeszcze...
Są albo durni, albo głupsze, albo psychopatyczni.
Jedną rzecz, że ten serial jest... Oczywiste to było, że oni nie robią tego jako jeden sezon, tylko mają w wizji, nie wiem, kurczę, zrobienie kilku ich, nie wiem, trzech, czterech, ile tam im się uda. A same w sobie opowiadania... to właściwie dokładnie były przygody Herkulesa. To znaczy każde opowiadanie z drugim, jeżeli bierzemy pierwszą książkę z opowiadaniami, to one nie mają ze sobą nic wspólnego, oprócz tego, że Wiedźmin sobie chodzi po świecie i ma przygody. A oni już było widać...
Proszę pana, pan się myli zupełnie.
Inna sprawa, że czytałem Wiedźmina
proszę, liceum proszę ostatnie, ostatnie, ostatnie życzenie. I tam
proszę tutaj zaznaczyć w protokole, pan się myli.
I tam mamy opowiadania, te pierwsze, połączone bardzo fajną klamrą, tym tytułowym, znaczy nie ostatnim życzeniem, bo ostatnie życzenie jest jedną z głos z rozsądku, tak? Się nazywa opowiadanie, które łączy poszczególne inne opowieści, które niby z sobą połączenie nie mają, ale zyskują to połączenie. I wystarczyłoby tak naprawdę wziąć ostatnie życzenie i je zekranizować. Opowiadanie po opowiadaniu wyszłyby potencjalnie naprawdę bardzo fajne rzeczy. Wtedy oczywiście nie mielibyśmy Ciri, bo tam się Ciri nie pojawia. Yennefer jest sporadycznie, więc byłby to serial skoncentrowany na Geralcie. Wyszli z innego założenia. Mamy Ciri, która jest całkiem dobrze, wydaje mi się, dobrana, jeśli chodzi o wygląd do starszej roli Ciri niż w książce oczywiście, bo w książce ona ma nie wiem, 7 lat wtedy. No ale ta Ciri nic nie robi, ona biega tylko.
Masz ewidentnie wprowadzanie postaci, żebyś później, jak się coś będzie z nim działo, miał jakieś powiązanie. Natomiast no, to jest... Panowie, no właśnie, odrobiłem się.
Znowu wracamy do... Tak. Ja muszę tutaj rozciąć ten węzeł kordyjski tej dyskusji o Wiedźminie i przeczytam kilka tytułów właśnie różnych rzeczy jeszcze, które były wymieniane, ale tak sobie pomyślałem, że warto o nich wspomnieć. Serial Dark, drugi sezon.
Super, jestem wielki
kilka
fan.
Osób o nim wspomniało.
Ja czekam na trzeci sezon, żeby w końcu się zabrać za drugi, bo dotarło do mnie, spróbowałem wrócić do drugiego i nie jestem w stanie go oglądać, nie przypominając sobie pierwszego, a jakoś szkoda mi też...
Ale... Ryszard ja porzucił
robiłem notatki.
Swój zeszyt.
Ja robiłem notatki.
To powiedzieć.
Nie, ale wiecie co, bo ja zastanawiam się, czy nie obejrzeć właśnie jakiegoś takiego skrótu fabuły, coś tam, ale uznałem, że jednak wolę sobie przypomnieć cały sezon, żeby nic mi nie umknęło, a teraz wiem, że prędzej czy później pojawi się trzeci i wtedy przed trzecim musiałbym znowu robić powtórkę z pierwszego i drugiego, więc czekam na to, jak się pojawi trzeci, żeby wtedy obejrzeć całość z ciurkiem.
Mhm. Deutschland 83, ktoś oglądał taki serial, też niemiecki?
Nie, to ciekawie brzmi. To ciekawie brzmi. To.
Serial Doom Patrol.
Nie, wiem mniej więcej o czym traktuję, ale nie widziałem.
Tak, tutaj komentarz. To złożona, unikalna, z masą fantastycznych pomysłów, ambitnie poprowadzona historia wykorzystuje dziesiątki tropów doskonale nam znanych. Podróże w czasie, Dzień Świstaka, podróż w głąb umysłu. O, to mi się podoba, chyba bym musiał się zainteresować. Ale funduje widzowi niekonwencjonalne rozwiązania, które bardziej pasują do odjechanego Doctor Who niż do ekranizacji komiksów.
O, i tak trochę i entuzjazm spadł.
No nie lubisz Doctora Who.
Nie, czy to nie to, że nie lubię.
Ale całkowicie różne od tego, co do czego przyzwyczaiły nas seriale z Arrowverse, Netflixa czy marvelowskie produkcje Young Adult. Czyli, no i podobno bardzo fajne. Ktoś tutaj poleca książkę Katastrofy zapomniane i przemilczane tragedie w powojennej Polsce. Leszka Adamczewskiego. Komiksy. Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. Planetary. Czarna studia. Dążon. Coś tam miałem. O, gry planszowe, to Nemesis.
Coś słyszałem o tym tytule, tak.
Tak, bardzo, bardzo fajna gra. Inna gra planszowa, nie wiem właśnie, czy dobrze wymawiam. Maracaibo?
Maracaibo, świetne jest, no.
Ulepszony Great Western Chain z elementami fabularnymi i zmieniającą się planszą rozgrywaną w klimatach piratów
no Karaibów. No to jest nie tylko...
Pana Aleksandra...
Feistera.
Feistera.
To jest nie tylko Grand Western Chain, to jest także Mombasa, to jest także Oh My Goods, tego samego autora. On wziął najlepsze pomysły ze swoich gier i zrobił z tego taki naprawdę niezły tytuł, który niedługo chyba w marcu ma się pojawić, zresztą w polskiej wersji językowej. Maracaibo to świetne euro, ale nie takie suche, pełne przygód pirackich i świetnej zabawy. Naprawdę fajne.
Ktoś jeszcze wymienił jakiś serial brytyjski, The Capture. Brytyjski serial kryminalny poruszający między innymi tematykę deepfake w kamerach publicznych. O, pojawił się też Irlandczyk, no ale o Irlandczyku to też nie będziemy wam mówić, bo to byśmy mogli się pastwić nad nim. Mandalorian też się pojawił na liście. No ale ten Mandalorian to jest... Ale ja uważam, że to jest dopiero...
Nie można go obejrzeć.
No nie można, ale wiesz jak to jest w Polsce. Nie można obejrzeć, a wszyscy już go widzieli.
Ja nie widziałem.
Ma polski dubbing.
Ja nie widziałem.
To powiem tak, że jak widzieliście kiedykolwiek takie seriale, na przykład Drużyna A, albo Knight Rider, albo Airwolf, to tylko, że...
To mnie bardziej zachęcasz, powiem szczerze, jak tak powiem.
To jest serial, w którym są klasyczne takie historie, które... Znaczy wiadomo, jaka tam jest postać, która zaskarbiła sobie serca wszystkich, prawda? Ale poza tym to jest serial, który ma bardzo jedną prostą oś fabularną, ale poza tym jest proceduralem, bardzo krótkim, 8-odcinkowym, który w każdym odcinku chyba trwa pół godziny w ogóle. I jest na przykład jeden odcinek, w którym przypadkowo nasz Mandalorian ląduje w pewnym miejscu i tam jest jakaś wioska, która jest nękana przez złych ludzi i wieśniacy proszą Mandaloriana o pomoc, nie mając za dużo zaoferowania, ale wszyscy wieśniacy się zrzucają, żeby mu zapłacić za tą jego przysługę i oczywiście on tam broni tej wioski praktycznie jak w drużynie A, strzelając z armat z kapustą i tak dalej.
No, jeden jest... wspaniały po prostu.
Tak, tak. No nie, to trochę, właśnie to jest tak, że to jest trochę więcej niż jeden wspaniały, ale możemy powiedzieć, że dwóch czy trzech wspaniałych, o. Ale generalnie to jest dokładnie tak, to jest dokładnie ten stary, jeszcze z Kurosawy pomysł przerobiony po raz enty. O, ktoś, świetny serial Nieświadomi.
O, tak, słyszałem o nim, czeski, który dzieje się w 89 roku. O agenturze i przenikaniu agentury do życia normalnych ludzi. Super rzecz, ponoć. Zamierzam obejrzeć.
Ja w ogóle o nim nie słyszałem, ale już sobie zaznaczyłem właśnie ze względu na to, że ja parę takich czeskich seriali widziałem. Nie wiem, czy to był czeski, czy słowacki. Pustkowie, nie wiem, czy widzieliście.
Nie widziałem.
Też taki kryminał. Znaczy kryminał, no to jest... To jest taki bardziej dramat obyczajowy, ale z wątkiem właśnie kryminalnym. Bardzo, bardzo dobry serial. No dobra, to panowie, ja was teraz zapytam o waszą popkulturalną kategorię. To może być właśnie gra planszowa, to może być płyta muzyczna, to może być książka, komiks. Kto chce zacząć? Nie musicie wymieniać kilku tytułów, wystarczy jeden.
Myślę, że tak jesteśmy ograniczeni, jeśli chodzi o ilość tego, co spożywamy kulturowo?
Nie, chodzi mi o to, że tak dużo czasu żeśmy poświęcili na Wiedźmina, że moglibyśmy już przejść do kolejnej kategorii, jakbyście chcieli.
Znaczy to ja takiego trochę użyję Jokera z kieszeni i nie chodzi mi o Jokera film, bo to jest serial, na który ja trafiłem w tym roku, ale, znaczy w 2019, ale na szczęście najnowszy sezon tego się pojawił w 2019, więc mogę się powołać i jest to Line of Duty, który jest absolutnie najlepszą rzeczą policyjną, jaką ja kiedykolwiek w życiu widziałem. I jeśli ktoś tego jeszcze nie oglądał, to koniecznie powinien się zainteresować. Mówiłem chyba kiedyś również na antenie Fantasmagierii, o nim tak, polecam gorąco. Tak. Nie wiem, Damian, czy ty w końcu nadrobiłeś go, czy nie. Jest na Netflixie.
Ja mam tyle seriali,
6 sezonów czeka, powoli. Więc...
Tak. Teraz jest inny serial taki sensacyjny, który też parę osób mi polecało. Treadstone.
A to jakoś dopiero co weszło chyba na Amazonie?
Tak, tak.
Widziałem na banerku.
Tak.
Bo to jest właśnie Born, tak?
Czekali, aż wszyscy obejrzą Wiedźmina, zanim puszczą coś nowego i to jest to. Ryszardzie? nie wiem, gra planszowa roku, książka roku, komiks roku.
Przepraszam, ale mogę jeszcze jedno?
Przepraszam.
Jeszcze jedno, bo teraz dotarło do mnie, że w tym roku również dostaliśmy nowy sezon mojego ulubionego, najwspanialszego, najcudowniejszego serialu SF, czyli The Expanse, który mi się podobał. Nie
był... A mi tak średnio.
Mi tak średnio, ale to mi się podobał Jack Ryan, więc tutaj się wymijamy dla odmiany.
Tak, ale ja lubiłem właśnie poprzednie te... Wiesz, co mi w tym The Expanse... najbardziej się nie podobało, bo wspominałem
był
o tym.
Zupełnie inny, nie? Był taki...
Był zupełnie inny, tak jakby widać było, że inna ekipa produkcyjna się za to wzięła i tak, ja już
on bardziej jakiegoś Star Treka przypominał trochę coś w ten deseń. Natomiast ja chciałem powiedzieć
oni
jedno,
oni całą ten sezon poświęcili właściwie bardzo jednemu krótkiemu wątkowi i moim zdaniem zmarnowali po prostu ten sezon na ten jeden wątek.
Znaczy dla mnie to świadczy o tym, że teraz każdy kolejny sezon będzie dokładnie taką zamkniętą, bo poprzednio mieliśmy trzy sezony, które właściwie dotyczyły jednego story arku, czy tak brzydko
wyrażę. No tak, ale tam było bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy tam, z których albo zrezygnowali, albo one były niedopowiedziane. Ja nie wiem, właśnie ja mam te wszystkie książki, tylko że ja jeszcze ich nie przeczytałem, ale są bardzo ładne. Mag świetnie wydaje książki, ale tam była ta historia, ta była ta protomolekuła. Pojawiły się te wrota, no zaczęło się coś dziać takiego...
Wyobraź sobie, że jestem w ogromnym szoku, dlatego że ja obejrzałem czwarty sezon, po czym udało mi się namówić żonę, żeby ona może chciała obejrzeć The Expanse i właściwie w przeciągu tam dwóch tygodni obejrzeliśmy
jeszcze raz,
prawie całe trzy sezony, znaczy bo ona nie oglądała, więc ja teraz z przyjemnością sobie przypominałem serial od początku, obejrzeliśmy właściwie prawie całe trzy sezony i jestem zadziwiony, jak dużo rzeczy, które wróciły w czwartym sezonie, było wcześniej podpowiadanych.
Tak.
O czym kompletnie nie pamiętałem w ogóle, że ktokolwiek to poruszał, więc to jest ciekawe. No.
Znaczy mi tylko przeszkadza trochę, że szefowa ONZ stała się taka dużo bardziej wulgarna i nie wiem, czy to jest kwestia tego, co przeżyła wcześniej,
ale... Zdziwiony, że ona taka, ja kompletnie nie pamiętałem tej postaci, że ona jest taka, a tu wiesz, rzuca za przeproszeniem mi na lewo i na prawo.
A tu już w pierwszym sezonie, ty...
No szok w ogóle, tak, to wszystko jest, po prostu wybiliło się w swojej głowie.
No właśnie. No ale to jest takim idealistą. Chętnie bym właśnie wypikał wszystkie te seriale no nie, i skoncentrował się tylko na mięsie, a nie na szokowaniu. Coś jeszcze, Piotrze, bo tak...
Nie, już. Teraz Rysław oddaje pole.
Ja tak nie za bardzo pamiętam. ale może muzycznie spróbuję, bo takim moim odkryciem, ponownym odkryciem w ubiegłym roku był Devin Townsend, którego znałem jeszcze dawno temu, kiedy nagrywał ze Steven Vai'em taką płytę Sex and Religion i później jakoś Devin Townsend oczywiście przebijał mi się gdzieś tam, słyszałem o nim, ale nie słuchałem go w zasadzie. A w ubiegłym roku zupełnym przypadkiem natrafiłem na parę jego utworów, na przykład na utwór Kingdom i po prostu opadły mi kapcie, opadła mi szczęka, wszystko mi opadło. Byłem w takim szoku, jak mogłem żyć bez Devina Townsenda przez tyle lat. Od razu sprawdziłem całą dyskografię, co robił przez ten czas, kiedy go nie słuchałem. Robił bardzo dużo i zaopatrzyłem się w większość jego dyskografii i słucham namiętnie ostatnio. Naprawdę, naprawdę genialna muzyka, jeśli ktoś lubi bardzo takie specyficzne połączenie metalu, prog rocka, kosmicznych różnych dźwięków, psychodelii, no to pan Devin Townsend jest idealnym przykładem tworzenia takiej muzyki, plus jest genialnym wokalistą, absolutnie genialnym, ma sześciooktawowy głos, potrafi przepięknie, czysto śpiewać, potrafi drzeć japę i krzyczeć, jakby obdzierali go ze skóry, więc wyjątkowy wokalista i ostatnia jego płyta Empath to jest wielkie dzieło, bardzo, bardzo polecam. Jeśli chodzi o literaturę, to cały czas słucham namiętnie, bo nie czytam, bo ostatnio tak wziąłem się za siebie znowu i od, nie wiem, chyba 6 tygodni prawie codziennie robię 10 km maszerując i słucham wtedy sobie książek. I od pewnego czasu słucham książek Roberta Wegnera, czyli opowieści z Mekkańskiego Pogranicza. Teraz już tom ostatni, który wyszedł, czyli Każde martwe marzenie. I jest...
A to są opowiadania, czy to jest...
Dwa pierwsze tomy to są opowiadania, czyli opowieści z Mekkańskiego Pogranicza Północ-Południe i opowieści z Mekkańskiego Pogranicza Wschód-Zachód to są zbiory opowiadań, które łączą się tak w pewien sposób. Nie bezpośrednio, ale przewijają się ci sami bohaterowie i akcja też jest przedstawiona w miarę chronologicznie. Natomiast kolejne tomy to już jest wielka, ogromna opowieść zarówno o zwykłych ludziach, jak i o mocach, które ten świat Mekhanu, znaczy może nie Mekhan, bo Mekhan to jest imperium, ten cały świat, gdzie Mekhan leży, kontrolują i te moce wpływają też na losy ludzi. Trochę, wydaje mi się, jest to podobne do... Boże, jak się nazywa ten cykl, taki słynny... Eriksona, Boże, zapomniałem.
Pieśni ludzi i ognia.
Nie, nie. Steve Erickson, ale na pewno słuchacze będą wiedzieli.
Tak.
No i Wegner pisze naprawdę bardzo ładnym językiem, plus mnie jako lingwisty interesują różnorakie wstawki w innych językach, które się pojawiają. On tam stworzył chyba kilka języków albo zręby tychże języków na potrzeby tworzenia świata. I to jest też, widać ogromną dbałość o szczegóły i to, z jakim już zaplanowanym rozmysłem ten świat jest stworzony, i słucha się tego znakomicie. Kiedy zacząłem czytać, bo chciałem sobie przypomnieć coś, zauważyłem też, jak znakomitą robotę robi lektor, czyli pan Filip Kosior, doskonale interpretujący poszczególne role oraz czytający tekst, który nie jest łatwy. Nie dość, że jest napisany dość wysublimowanym czasami językiem, to jest w nim mnóstwo nazw własnych, które jak się, na które jak się patrzy tak normalnie, no to nie mam pojęcia, jak to przeczytać w ogóle. Filip Kosior konsultował się z Robertem Wegnerem co do wymowy i dlatego wszystko brzmi płynnie. Natomiast kiedy czytasz samemu, to dobrze jest mieć w głowie jego interpretację z audiobooków, bo wtedy wiesz, jak coś należy przeczytać. No ale...
Mi się przypomina, jak słuchałem Gry o Tron w oryginale i pierwszy lektor tak to fantastycznie robił, że mi zapadł w pamięć i on na przykład Martin pewne imiona zapisywał w dziwny sposób, ale to były normalne imiona. To był Peter, to był Jamie i tak dalej, tylko on to pisał to inne. Ale ten, jak był ten Peter Dalish, tak, czy jak tam było, to on nie, on to było zapisane chyba...
Peter.
Peter, tak. I ten lektor czytał Pytaja. I to mi tak zapadło w pamięć, że później jak kolejny lektor się zmienił w kolejnych książkach i był po prostu czytał Peter, ja mówię, ale o kim on mówi? Kto to jest? Który to jest? I to jest niesamowite, jak właśnie świetny lektor potrafi tak dodać od siebie, że po prostu później ciężko jest w drugą stronę się odkręcić. Ja tylko dodam tytuł, że bardzo lubię francuskie komedie i w tym roku, w 2019 wyszła świetna komedia, kontynuacja innej fantastycznej komedii. Ja bardzo polecam, jeśli ktoś szuka czegoś naprawdę takiego ku pokrzepieniu. I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże. Rewelacyjna komedia. Ale już kiedyś o niej mówiłem, wygooglujcie sobie. Świetny tytuł.
To jeszcze może dodam szybciutko serial, który co prawda nie jest 2019, tylko chyba 2017-18, ale jest bardzo dobrym serialem i już ma tylko dwa sezony i już się skończył, nie będzie więcej. Jest to odpowiedni, Counterpart.
A, tak, znam.
A gdzie to? Bo ja słyszałem HBO dużo dobrego Go. O tym. HBO, okej. Okay. To HBO też muszę dużo dobrego o tym słyszałem.
Jake and Simmons w roli głównej robi...
Jest taki fajny klimat, bo to jest taki klimat, który ja bardzo lubię. Alternatywna historia i tu jest przeplanana, bo no możemy chyba zdradzić, że chodzi o to, że jest jakby jest świat równoległy i jest jakby przejście między tym światem równoległym i podoba mi się bardzo technologia, która jest taka bardzo retro. O, że się tak wyraża, a jednocześnie jest wykorzystywana bardzo nowoczesnym słowem. No, poza tym jest taki niemal szpiegowski klimat. Ale ja nie widziałem wszystkich sezonów, widziałem tylko kilka pierwszych odcinków, kiedy jakby się zawiązuje akcja, więc...
Polecam, akcja się kończy bez żadnych niedopowiedzeń.
Czyli zamknięta.
Tak, to jest zamknięta całość. Zamknięta całość. Dwa sezony polecam.
No to co, panowie, wracamy do gier.
Ach, po tej krótkiej przerwie na popkulturę. Tak.
Wracamy i to już szybciutko w takim razie. Miejsce 31, anno 1800.
Co tak nisko? Ja się w ogóle nie zgadzam. Ja troszeczkę bojkotuję tą listę słuchaczy.
No mówiąc. Tak. Tak, ja się cieszę, że jest na liście, ale przez to, że ja, był ten bug, o którym wielokrotnie wspomniałem, to nie mogę niestety też chwalić tej gry, chociaż to jest jeden z tych city builderów, który mnie wciągnął bardzo, ale Piotrze, ty jesteś ekspertem od tego typu gier, więc jak ty byś ocenił? Według ciebie na którym
ja miejscu? Ja wielokrotnie mówiłem, że to była wspaniały tytuł, wspaniałe Anno. Jedno z najlepszych niewielu tych gier w tym roku. Tak, znaczy zdecydowanie. Najlepsze z ostatnich trzech.
Miejsce 30. Dragon Quest 11. To. Miejsce 20.
Poczekaj, chciałem coś powiedzieć. A? Bo to jest gra, w którą dużo grałem. Nie udało się. Ale tylko... No nie wiem, jak daleko jestem w grze. Podejrzewam tak w 1/10. Mam na liczniku z 20 godzin, więc pewnie jestem w 1/10.
Już są tam romanse? Boyfriend, girlfriend między tymi postaciami?
Nie, na razie jeszcze nie ma, ale grałem na Switchu i to jest gra znakomicie przystosowana do Switcha. Wygląda znakomicie, gra się znakomicie szybko, się wczytuje. Nie jestem do końca fanem takiej estetyki Akira Toriyama, tak? Ten, który zrobił Dragon Balla. No, więc to nie są do końca moje klimaty i opowieść jest...
Jestem o 2 lata za stary na Dragon Balla.
Opowieść jest...
Urodziłem się w tym momencie, znaczy urodziłem się w roku 80, więc jak już powiedzmy moje pokolenie, ja wyrosłem z Czarodziejki z Księżyca, ale te 2 lata młodsze pokolenie ode mnie wyrastało z Dragon Balla.
To ty w tym roku masz 40, przyjacielu.
No właśnie, no.
No to już... To... Ostatnie odcinki. Już.
To się wydnie. To w tym roku będzie ostatni odcinek Fantasmagierii. Nowe życie. Miejsce 28. Mortal Kombat 11.
Ty w ogóle zapomniałem, że to w tym roku wyszło.
No wiem, dla mnie Mortal Kombat do części 9 wygląda dokładnie tak samo.
Nie, ale tutaj muszę dodać, że akurat ja totalnie nie, ale znam Tomek
tak,
Pieniek.
Tomek Pieniek ma wszystkie osobą, która, Mortal Kombaty na
cokolwiek. Ja pamiętam, że on ma wszystkie Mortal Kombaty, to on w tego Mortal Kombata dalej fanatycznie gra, więc
jeszcze nie
chyba
przeszedł,
coś tak zrobiła dobrze.
Zatrzymał się na
nie, bo tam masz ten milion wieży, jakieś tam eventy, wydarzenia, zbieranie surowców, że postacie się za ciebie biją, to tylko guzik naciskasz.
Tam
się dużo
jest,
ja tam kupiłem specjalnie arcade sticka, żeby między innymi w tego Mortala grać. Ale
jak?
Nie no, pograłem sporo, chyba tą główną fabułę skończyłem, ale jestem za słaby po prostu.
No dla fabuły się teraz gra w tym Mortale.
Fabuła jest tak uroczo głupia, że warto zobaczyć, plus scenki są świetnie zrealizowane. Gdybym zobaczył takie scenki parę lat temu, to bym powiedział, że już kina nie potrzebujemy, bo tak doskonale jest, można wyrenderować akcję.
Te twarze wyglądają lepiej niż w Irlandczyku. Miejsce 27. Age of Wonders Planetfall. Gra mi obca.
Pobrałem, bo wyszła.
Stary X.
Na Game Passie. Ja w Age of Wonders grałem dawno, dawno temu, bo to był jedyny konkurent dla Heroes of Might and Magic swego czasu. W latach, no, na przełomie wieków.
A teraz to chyba jest jakaś ta planeta, to chyba jakiś science fiction,
tak,
nie?
Teraz jest kosmiczna, czyli lądujemy na planecie i ją podbijamy. 4X, jak powiedział Piotr, czyli Exterminate, Expand, Explore i co jest jeszcze?
Expand.
Zawsze zapominam.
Zawsze jednego X-a zapominam. No.
Exterminate było, tak?
Exterminate, Expand, Explore i Exploit jeszcze.
Exploit,
tak. Właśnie tak.
No, ale mam w planach spróbować, tylko ja się taki gier boję, bo Jak się wciągnę, no to wtedy zapominam o Bożym Świecie.
Kto skończy wtedy Wiedźmina?
Kto skończy Wiedźmina wtedy?
Miejsce 26. Total War Three Kingdoms. Nie znam.
Znaczy
Total War znam, ale nie tej, no, tą grę nie, niestety.
No to o Chinach traktuję, prawda? To jest słynne opowieści, te słynne romanse, tak? Romance of Three Kingdoms, które wychodziły na wszelkie możliwe platformy i to było jedno z najbardziej popularnych gier na rynku azjatyckim. No to teraz ten czas wojen o sukcesję w Chinach został przetransportowany na silnik Total War. Ja najbardziej z Total Warów lubię oczywiście Warhammera. Oba Warhammery, świetne gry, które też planuję kiedyś skończyć, bo je tylko tak lekko liznąłem, czyli poświęciłem na każdą paręnaście godzin. No ale Total War zawsze prezentuje wysoką formę. Chyba nie wydali żadnej słabej gry. Z tej głównej serii, bo mieli oczywiście też serie poboczne. Pamiętam, że kiedyś wyszedł Spartan bodajże na PlayStation 2 jeszcze.
Taka bijatyka.
Ja ją tłumaczyłem. To była jedna z pierwszych gier, która wyszła po polsku na PlayStation 2. Ją tłumaczyłem.
Pamiętam, że nie mogłem skończyć, bo w którymś momencie dochodziłem do jakiejś walki z bossem i tam był jakiś rozwój postaci i nie byłem w stanie jej pokonać.
No widzisz, nie pogrindowałeś tego... wcześniej, nie zebrałeś
no,
dużo
tak,
dusz
tak, dokładnie, tak.
I nie podniosłeś sobie
nie,
statystyk.
Nie, tam się, tam, nie pamiętam, czy tam był grę, coś tam było w każdym razie. Ale to był całkiem sympatyczny tytuł. Mhm.
Miejsce 25. Astral Chain.
O, tak nisko?
No, nie
u mnie byłaby w dziesiątce na pewno, na 100%, gdybym poświęcił na nią więcej czasu.
Miejsce 15 w twoim...
Tak, gdybym tak, dziesiątce,
to na pewno było w pierwszej dziesiątce. Tak.
Nie, po prostu to jest gra, którą zacząłem grać, ale no też tylko ją musnąłem, tylko liznąłem tych gier.
Ale ma potencjał.
Ogromny potencjał, świetny system walki, znakomity, jak na Switcha to rewelacyjna wręcz grafika, super płynna, bardzo rozbudowany system przywoływania tych takich demonów ze światu, które walczą dla nas za pomocą tych astralnych łańcuchów.
To jest ta z tymi policjantami?
Tak,
z kosmosu,
to jest ta z policjantami. Tak. No nie z kosmosu, tylko z przyszłości. Taki Blade Runner, miejsce... wiesz?
No właśnie dlatego jestem bardzo zaciekawiony tym, tylko że na Switcha. 24. miejsce i tu się za długo zastanawiałem, czy w ogóle, czy nie zdyskwalifikować tego tytułu, dlatego że to jest remake. I to jest remake właściwie jedno do jednego, tylko w nowej, ładniejszej grafice. I prove me wrong. The Legend of Zelda Link's Awakening.
No i co? U mnie w dziesiątce to jest.
Czyli jednak dobrze znaliście.
Jakby nie było, to bym zbojkotował tę listę po prostu. Już powinienem ją zbojkotować, ale jeszcze się trzymam.
Piotrek, a ty też byś zbojkotował, że jest na liście?
Nie, że nie, że nie jest.
Nie przeszkadza w sumie.
No, wiesz, mogło być gorzej, nie? Mogłoby się znaleźć wyżej, no tak. Więc okej. Okay. No ale, Ryszardzie, ty przyszedłeś.
Tak, tak, oczywiście.
To jedna z tych dwóch gier, które przyszedłeś no, w tym roku, co mówiłeś.
Więcej niż dwóch, trzech. Mniej niż pięciu chyba.
Miejsce 23. I tu się też zastanawiałem, bo słyszałem różne głosy, że ta gra tak naprawdę to wyszła dużo wcześniej, że to taka pseudooficjalna premiera w tym roku, ale myślę, że to jest jedna z najważniejszych gier ostatnich jakichś tam miesięcy, lat może nawet w takim razie. Beat Saber.
Właśnie, Beat Saber okazuje się, ja też nie umieściłem na swojej liście, bo wydawało mi się, że wyszedł wcześniej, ale oficjalnie został wydany w maju 2019, przedtem był w wczesnym dostępie i zdecydowanie się zgadzam, ta gra w takim razie jest u mnie w dziesiątce, bo teraz to jest w zasadzie jeden no, z dwóch, trzech tytułów, które gram, Hearthstone nie liczę powiedzmy, ale jest Beat Saber i Beat Saber gram
Beat Saber,
codziennie.
Ring Fit Adventures i Walking Simulator.
Pistol Whip jeszcze. O tym powiem. Pistol, tak. Ale jest znakomity Beat Saber. Szkoda, że przynajmniej u mnie w wersji na PlayStation 4 są czasami problemy z odczytywaniem tych kontrolerów ruchowych.
Tak,
kamera nie, sobie nie radzi, ale to jest po prostu wina no, przestarzałej technologii na wszystkich innych platformach. Mhm. A mam Beat Saber i na Rifta S, i na Oculusa Questa. Tam wszystko działa bez żadnych problemów i no, jest świetna gra, świetna gra. Teraz powoli wchodzę na poziom eksperta, bo już na hardzie zrobiłem wszystkie utwory, nie, jeszcze nie wszystkie, prawie wszystkie utwory na hardzie zrobiłem i powoli, delikatnie tak skrobię, czy uda mi się dojść na eksperta, ale to wymaga wielu ćwiczeń.
Sprawdzałeś też dodatki, dodatkowo te utwory?
Tak, tak,
właśnie
tak.
Się
kupiłem, znaczy tak, jest... Adaś, czyli mój junior, bardzo chciał Green Day'a, to kupiliśmy Green Day'a i on sobie w nie gra.
Bo właśnie się zastanawiam, jak takie, Green Day się właśnie sprawdza, czy to jest, po prostu jest taki pis na wodę.
Wiesz, ja nie jestem fanem
bo nie mają takiego mocnego bita, no wiesz, Green Day to jednak muzyka rockowa,
ej,
nie? Punk rock chyba.
Ktoś zrobił to Secoin na ten, na Beat Saber. Wszystko można zrobić na Beat Saber.
No, to wiesz,
a wersji na Rifta można wrzucać własne utwory i tam są takie, że wiesz, no już...
Tak.
Za pomocą modów można wrzucać własne
oczy zielone, zielone.
No właśnie,
oszalałem.
O to mi głównie ciach. Tak, to jest głównie dlatego kupiłem Oculusa, żeby móc to robić.
Tak. Cała kolekcja Zenona. Zenka. Kolejny tytuł VR na liście. Blood and Truth.
Znakomitego.
To jest
ale
tytuł
nie
gangsterski.
Tak, to jest tytuł gangsterski. To jest tytuł, który No, szkoda, że nie został wydany też na żadną inną platformę, bo tutaj też wyraźnie widać na PlayStation VR ograniczenia techniczne tego sprzętu. Po prostu kamera i te czujniki to nie wystarcza, żeby w pełni cieszyć się taką grą, moim zdaniem. Ale i tak poziom realizacji gry, poziom techniczny, poziom wszystkich materiałów graficznych, animacji jest na poziomie nieosiągalnym dla większości tytułów VR. No jest to też po prostu fajna gra. Możemy w niej zarówno sobie pobawić się w strzelanie, możemy rozkodowywać różnorakie wiadomości, możemy włamywać się za pomocą wytrychów, no, jeździć samochodem. Dużo można robić, wszystko sprawia sporą frajdę. Nie ma efektu żadnych mdłości, co często bywa w wirtualiach, chyba że już się przyzwyczaiłem. Już tak ostatnio dużo gram w gry VR-owe, że też czytałem artykuł...
Że nie rozróżniasz rzeczywistości od tego,
oczywiście.
Co jest wirtualne.
Ja w ogóle teraz nagrywam wirtualu i robię coś jeszcze.
Ale nie, mnie, tak.
Czytałem artykuł i też oglądałem materiały, które pokazują, że człowiek przyzwyczaja się o pewnym czasie do wirtualnej rzeczywistości i im więcej czasu spędza, tym mniejsze ma negatywne objawy związane z, właśnie z szamotaniem się błędnika i tak dalej. I,
a to ciekawe.
I zauważyłem to też na przykład po takiej grze jak Farpoint, bo ja się jej bałem dosłownie. Bałem się, że będę po 5 minutach miał odruchy wymiotne, a tutaj no, kilka godzin w grze i zero. I
doszedłeś już do tego momentu, co się tam w jaskini z takimi wielkimi potworami trzeba dużo chodzić, obracać się.
Tak.
To były najtrudniejsze momenty dla mnie.
No i są trudne, tam już 4 razy zginąłem.
Już, tak, już tak zielony wychodziłem z tego. To była kad najwięcej. Bo Piotrka nie pytam o te tytuły, bo chyba, że coś się zmieniło. Piotrek, te VR to cię tak nie ciągnie.
Znaczy wiesz co, ja raz na jakiś czas coś tam odpalę, ale grałem w tym roku właściwie tak z pamięci, co bardziej mi się podobało, to Vacation Simulator jako śmieszną pierdółkę i w to na PS4 Exclusive to James Bond, znaczy bardziej nie James Bond.
To właśnie film. O tym mówiliśmy, Blood and Truth.
No, tak. Więc to są jedne gry, które grałem na VR-ze właściwie.
Aha. I miejsce...
Po prostu bałem się wymówić tytuł, wiesz... Aha.
No możesz powiedzieć tak, wiesz...
Możesz powiedzieć.
Krew i prawda.
Tak. Pod i łzy, krew i wina.
Ale przyznaj, że to dobrze zrealizowana gra, nie?
Bardzo dobrze. To świetny tytuł, bo w niej w ogóle się nie czuło tego, że jesteś w VR-ze. I to nie wiem, czy to jest to, o czym ty mówiłeś, że po prostu z czasem się przyzwyczajasz, czy po prostu on był zrobiony na tyle, że tam miałem sesję chyba non-stop 4 godziny i kurde, w ogóle nie czułem tego, a normalnie po godzince już miałem wrażenie, że mam dosyć.
Ale właśnie to jest to, że jak nie trzeba się poruszać w grach, tylko jest ten efekt taki, że się gdzieś tak jesteś w tej przestrzeni, gdzieś tak lepiej osadzony, to lepiej się to znosi.
Ale tam akurat się poruszasz, wiesz? Tam się poruszasz.
No właśnie. To,
ale mimo to nie, właśnie... nie ma większych problemów.
Nie, w ogóle on jest po prostu bardzo dobrze zrobiony. Jest tak, że
ale
ta
chodzi się normalnie,
tobie...
tak? Że ten,
znaczy,
gałką?
Skaczesz między punktami, ale poruszasz się ciałem.
To nie jest skok taki, że jesteś w jednym miejscu, po czym pojawiasz
teleport,
się w innym,
tak.
Tylko jest przesunięcie.
To ciekawe. Miejsce 21. Przepraszam. Tak, 21. Nie wiem, co mi się pomyliło. Cyferek nie widzę. Gridfall.
No to ty możesz najwięcej powiedzieć, bo ty grałeś. Ja wygrałem od razu, to jest taki metan. Wygrałem tę grę na gramitatywnie na aukcji od CDP-u. Płaciłem pieniążki. To było 2 miesiące
jeszcze nie
temu.
Przyszła.
I jeszcze nie przyszło. Ta.
Halo.
Ta.
No.
Przykro.
No, jeśli panowie z CDP-u nas słuchają i panie... To no bardzo niefajnie, to takie to śmierdziuszek. Ja Gridfall grałem, bardzo mi się podobało, chociaż końcówkę to tak trochę przebiegłem, bo już chciałem jakby zakończyć tę historię, ale to jest gra dla fanów Dragon Age'a, dla fanów gier BioWare. To jest jakby gra zrobiona na schemacie takiej klasycznej gry BioWare, na której powstały właśnie i Knights of the Old Republic, i Dragon Age, i Mass Effect, że jest bardzo dużo questów, jest bardzo dużo postaci, kompanów, z którymi budujemy relacje i na przykład, nie wiem, mamy pulę tych postaci, z którymi możemy na te zadania, na te misje się razem wybierać i zależnie od tego, z kim idziemy, no, różne interakcje powstają, postacie między sobą dużo rozmawiają, biorą udział w rozmowach z innymi postaciami, z jakimiś, no, mogą wpłynąć pozytywnie, negatywnie na zadania i to jest fantastyczne, bo to sprawia, że gra, w której większość misji to tak naprawdę są, to tak brzydko określane, te FedExy, tak, że tak naprawdę musisz przebiec z jednego punktu do drugiego, z kimś pogadać, przebiec do drugiego, coś tam zrobić, coś, kogoś coś zabić, coś znaleźć, to wprowadzenie właśnie tego elementu tej takiej interakcji ciekawej, no sprawia, że zawsze jest jednak jakiś taki fajny element dodatkowy, losowy, że to nie jest taka nudna rozgrywka, no a poza tym jest bardzo ciekawa historia, ten świat, taki fantasy, ale pod, jakby to powiedzieć, takim smaczkiem płaszcza i szpady, no sprawdza się rewelacyjnie i mi się bardzo bardzo podobało i mam nadzieję, że w ogóle powstanie druga część, jeśli Francuzi bardzo chcą i być może będą na tyle mieli dużo pieniążków, jeśli ta gra by się sprzedała tak dobrze, że będą mieli na przykład lepszą paletę kolorów. Wyjdą z tych brązów, miedzi i tych szaro-burych kolorów do takiej pełnej, bogatej palety. 16 milionów, że się tak wyrażę. To co, panowie, teraz przejdziemy do kategorii dodatkowych, czyli takie pozytywne, niepozytywne zaskoczenia roku, takie, które się, różne rzeczy, które się wydarzyły, warte odnotowania. I zanim ja tutaj właśnie przejrzę listę, to chciałem was zapytać, co waszym zdaniem było takie warte odnotowania w 2019 roku? Jakieś wydarzenie, może jakaś postać, która się, albo coś się stało, no nie wiem, to właśnie tak, to jest bardzo otwarta kategoria, można tak różnie
to interpretować. Mówimy o grach, czy mówimy tak w ogóle globalnie?
Globalnie o wszystkim, na przykład, nie wiem, że Hideo Kojima wreszcie wydał grę, albo że wyszło Shenmue 3, albo że Jeff Keighley bardzo fajną imprezę zrobił, no takie rzeczy, to może być wszystko, absolutnie wszystko, to może być rozczarowanie, na przykład takie, że Google Stadia, no tak liczyliśmy na to, że będzie i to takie faux pas.
Czekaj, ale to rozczarowanie czy pozytywne?
Znaczy, to jest coś do odnotowania, do skomentowania. I...
Znaczy to ja powiem tak, nie jest to rzecz, która się zaczęła w tym roku, ale w tym roku absolutnie nabrała bardzo mocno rozpędu, czyli i dla mnie jest to raczej pozytywny aspekt, zresztą nawet w trakcie tego nagrania już parę razy to poszło, rozwój Game Passa.
No tak.
To, że w bardzo niewielkiej cenie i mamy dostęp do masy tytułów, o których kiedyś nawet byśmy nie pomyśleli, żeby sięgnąć, to zresztą wielokrotnie to mówiliśmy tutaj, że tam, kurde, odpalasz jakieś rowery, zjeżdżanie na rowerze z góry i nagle okazuje się, że to jest bardzo fajny tytuł i ten, więc dla mnie to jest duże, i plus jeszcze ta polityka Microsoftu, która na tym etapie wpycha nam właściwie tego Game Passa za pół darmo, non-stop, prawie że przy każdej okazji.
Może do momentu, aż sprawdzisz sobie kartę kredytową, okazuje się, że tam trzeba wziąć ją na ostro.
Znaczy, wiesz co, ja mam, bo tam się pojawiały przecież jakieś darmowe przedłużenia, było to merge'owanie konta z Live'a i Game Passa i to tamto, siamto, ja na tą chwilę mam abonament do 2022 roku. Więc wiesz...
Ludzie tak długo to nie żyją.
To się
nawet,
no. No się nazdrapywałeś, no właśnie, się, nazdrapywałeś się tych zdrapek.
Więc z takich rzeczy to ja bym wskazał generalnie rozwój, może tak, żeby nie tylko Game Pass. Generalnie
Apple Arcade, też,
Apple Arcade plus na przykład to, że Epic Game Store wszedł na rynek i też ja wiem, że on wszedł równo rok temu, on wszedł w grudniu, ale też i rozdaje te gry i próbuje... Rozdał. Tak, w samym grudniu rozdał 12 gier, co więcej, rozdał nawet właśnie prawie że premierowe tytuły. No generalnie prokonsumenckie zmiany na rynku gier, tak bym to nazwał może.
A z takich faux pas do odnotowania, na przykład, nie wiem, subskrypcja do Fallouta 76.
Czy cały Fallout 76 chyba, no
tak,
dalej
tak, ale to cały to on wyszedł w tamtym roku chyba, nie? Więc tutaj trzeba...
Ale to dalej, przecież ten kabaret z tym, no tak, że a to te hełmy były spleśniałe, a to coś tam... Przecież
tak, ale jak trzymasz hełm, nie wiem, w piwnicy albo na strychu, gdzie jest wilgotno i tak dalej, to wiesz, to zawsze się coś zrobi, no nie? No gorzej, jakbyś na przykład miał w swoim pomieszczeniu i tam jest jakąś rzeżuchą wyściołany, że coś tam zawsze rośnie. No nie wiem, co to jest. Znaczy ja bym tak... No te hełmy to nie wiem, to nie jest coś takiego, jak to jakby ktoś... To wygląda jakby ktoś tak specjalnie tak, wiesz, taką kaczkę dziennikarską rzucił, czy jak to się ładnie mówiło. Ale te subskrypcje, no, ale to
subskrypcja
jest masakra.
Ale subskrypcja to była subskrypcja, tak.
No, to jest w ogóle szok. No nie wiem, Ryszardzie, ty, pozytywne zaskoczenia, może fopa,
znaczy,
roku,
pozytywne,
co jest warte odnotowania?
Dla mnie, jako wielkiego fana Blizzarda, Diablo 4, zapowiedź, którą i świetny BlizzCon w ogóle, którym wydaje mi się Blizzard zmazał część swoich win za poprzedni rok 2018. Akurat teraz miałem okazję być na miejscu i widziałem entuzjazm ludzi i to, jak się cieszyli widząc Diablo 4 między innymi. No i Overwatcha 2, no tam. Szczerze powiedziawszy, mam wrażenie, że Overwatch 2 spowodował większy entuzjazm nawet niż Diablo 4, a w Diablo 4 pograłem i bawiłem się znakomicie i nie mogę się doczekać, kiedy ta gra wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o fopa, ja ogólnie staram się zapominać rzeczy, które mi się jakoś szczególnie nie podobają i pamiętam raczej te dobre rzeczy niż te negatywne. Nawet na przykład Wiedźmina nie uznaję za fopa. O, tak. Wydaje mi się, że to jest... Dobra, nie będę teraz o tym mówił, już dość.
Ale to wina jest Tomka Bagińskiego.
Już dość.
Był producentem egzekutywnym. On tam miał przywieźć nad Polską tego serialu.
Ale co takiego mnie uraziło? Chyba nic. Znaczy uraziło w takim sensie, nie mnie osobiście, tylko co spowodowało moje jakieś tam wzburzenie. Z fajnych rzeczy jeszcze wyprawa do Japonii ze znakomitą ekipą. Udało mi się pojechać do kraju kwitnącej wiśni i na pewno jeszcze tam powrócę. Możliwe, że jeszcze w tym roku nawet się uda pojechać.
Jeszcze w tym roku?
W tym roku się. W tym roku, w 2020 w tym sensie.
No tak.
Że uda się pojechać ponownie.
Dopiero 2 tygodnie minęły, ale jeszcze jest szansa.
No, wiesz.
Ale zazdroszczę ci właśnie tych podróżniczych, tych, bo to było... Ja zawsze mówiłem, zawsze podkreślam to, że Insta Stories są naprawdę bardzo sympatyczne, bo pokazują te miejsca w taki sposób, że no, ja no, bardzo chciałbym tam być, ale przynajmniej mam tą cząstkę tego na tym, więc jak najwięcej kręć tych i mam nadzieję, że właśnie jak teraz pojedziesz do Japonii, fajne miejsce. Ale to też, bo zjechali się kawał tej Japonii,
tak,
bo ja myślałem, że tam można wszędzie
gdzie
pociągiem,
indziej.
A tam później chyba samolotem, nie?
Nie, myśmy byli no, naprawdę w dużej liczbie różnych miejsc, a teraz jeśli byśmy pojechali, to pewnie znowu samochód byśmy wzięli i zjedzali na własną rękę. Zobaczymy jak się uda, jak się loty.
Ale czułeś się jak na obcej planecie, tam wśród tych Japończyków?
Czułem się bardzo...
Inna kultura?
Tak, znaczy to że inni ludzie to bardzo było widoczne, to, że nie możesz się porozumieć w zasadzie, to też było odczuwalne, ale z drugiej strony niesamowita uprzejmość i chęć pomocy i to jak... No dobrze tam się czułem po prostu, naprawdę czułem się tam dobrze. Tak. Przepiękna przyroda, znakomite jedzenie. Mili ludzie, choć tak naprawdę musisz mieć osobę, która zna japoński i dzięki temu możesz nawiązać jakiś kontakt, bo bez tego jest trudno. Oni z angielskim sobie raczej średnio radzą, przynajmniej w tych miejscach, gdzie myśmy byli. W Tokio może jest inaczej, w Tokio byliśmy tylko 3 dni. Więc no cóż, to na pewno było fajne. Super była podróż do Essen na targi Spiel. Największe targi gier planszowych. To też było pewne... ciekawe doświadczenie. No, to był całkiem sympatyczny rok ubiegły. Natomiast wiesz, że rzeczy takie negatywne to związane z... nie z branżą raczej, o tak. Z bardziej prywatne, o tak bym powiedział.
Ja tutaj właśnie wśród osób był najwięcej na przykład jednak faktycznie, jeśli chodzi o to, co największe poruszenie wywołało, to sprawa Blizzarda. Był taki moment, że faktycznie, że dużo się o tym mówiło w kontekście no, tych takich dosyć szybkich, pochopnych decyzji, za które później przepraszał Blizzard, w związku na przykład z tymi graczami, którzy i nie tylko komentatorami też, którzy się ujęli w sprawie tych protestów
w Hongkongu, tak.
Za tymi tak, protestującymi, chciałem powiedzieć. I no, to był dosyć ważki temat. No, Google Stadia, która miała wejść z hukiem, a okazało się, że huknęła i więcej nie pokazała niż 10 lat temu pokazał OnLive. Chociaż no to jak no ktoś to musi robić, ktoś to musi rozwijać i jeśli to może robić taka firma jak Google, to świetnie, tylko boję się, że jeśli Google się znudzi tym tematem, to nie będzie miał skrupułów, żeby za rok, za dwa po prostu ten temat zamknąć i już być może nikt tego tematu nie będzie chciał podjąć, czyli tego grania w streamingu. Prezentacja nowego Xboxa, też warto odnotowania, Series X. Nie wiem, czy
to na plus, czy na minus? Bo to...
No właśnie, warto odnotowania, to może być fopa i może nie być fopa. No niektórzy lubią kwadratowe wazony, czy tam jakieś takie te. Nie, niektórzy uważają, że ten design jest bardzo ciekawy.
Im więcej newsów na temat tego Xboxa się pojawia, tym jest ciekawiej. Ja jestem bardzo zainteresowany startem tej nowej generacji, zwłaszcza, że z drugiej strony z obozu Sony nie mamy jak na to
się zewać. No, logo się pojawiło, tak. Na Digital Foundry coraz więcej informacji na temat Xboxa i to informacji, które obecnie umieszczają tę konsolę, jeśli chodzi o wydajność, raczej ponad domniemane PlayStation 5, więc szykuje się bardzo ciekawie. Ale ja, jeśli chodzi o PlayStation 5, czekam szczególnie na ewentualne drugie PSVR model 2 z lepszymi czujnikami. To byłoby super.
A właśnie, Rysławie, czy ty zamówiłeś Valve Index?
Nie, Indexa nie zamówiłem, bo powiem ci tak, mam w tej chwili Vive Pro, mam Rifta S, mam Oculusa Questa, mam PlayStation VR, i
trochę już tego
mam
jest.
Też zwykłego Vive'a, ale oczywiście on gdzieś tam jest na strychu nieużywany. Mam pierwszego Oculusa, który zresztą będzie szedł zaraz do zwycięzcy aukcji na Gremytatywie, więc tych hełmów mam, tych gogli mam sporo. Wiem, że Half-Life Alyx ma najlepiej ponoć działać na indeksie. No ale trochę...
Bo dzisiaj właśnie, moje pytanie stąd, bo dzisiaj widziałem newsa, że oczywiście nie wiadomo, jakie to są liczby, ale wyprzedało się całkowicie. Znaczy na tą chwilę jest niedostępny do zakupu.
Siła marki.
Właśnie, niesamowite
plus,
to jest.
Powiem, niska podaż.
Wiesz, tak naprawdę zacząłem oglądać kilka kanałów zajmujących się wirtualną rzeczywistością i tym, jak bardzo popularny jest Oculus Quest, który naprawdę... mimo, że tych tytułów tak. growych nie ma na niego tak dużo, ale jest sporo doświadczeń różnorakich i Oculus Quest to jest sprzęt doskonały, naprawdę doskonały, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze możemy dokupić sobie ten kabel Oculus Link i zrobić, jeśli mamy mocnego PC-ta, zrobić z Oculusa Questa Rifta S. I zastanawiam się nawet nad tym, czy nie pozbyć się Rifta S i kupić tylko kabel, żeby mieć dwa gogle w jednym. Z drugiej strony Rift S jest dosyć wygodny i wydaje mi się, że siedzi na głowie lepiej niż Quest, który ma taką tendencję troszkę do ciążenia ku przodowi i zresztą też można kupić mnóstwo modyfikacji do tych gogli. Ja sam zaraz zamówiłem, odkryłem w ogóle świat modyfikacji gogli wirtualnych i jest to bardzo głęboka jama, można znaleźć naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Sam zamówiłem sobie specjalne wyściółki, które poprawiają komfort leżenia tych gogli na nosie i chyba zamontuję jeszcze jakiś obciążnik z tyłu, żeby tak bardzo nie ciągnęły do przodu, bo mają tendencję do zsuwania się, szczególnie przy grach, które wymagają większej takiej
dynamiki ruchu.
Tak, dynamiki ruchu, jak na przykład Pistol Whip. Wiesz, jak grasz w Pistol Whip, to padasz na ziemię, tarzasz się, zresztą mam nadzieję, że będzie możliwość powiedzenia parę słów na temat tej gry. Mhm. No i w tym przypadku rzeczywiście takie obciążenie by się przydało. Grałem też na Rifcie w tę grę i jest trochę lepiej, tylko znowu mamy kabel, a tutaj to jest taka gra, która jednak bez kabla sprawdza się najlepiej.
Mhm. To ja tak, jeśli mam chwilkę, to jeszcze szybciutko przeczytam parę rzeczy, które wspominali nasi słuchacze, na przykład warto odnotowania, zgoda między Andrzejem Sapkowskim a CD Projekt Red z pewnością była miłym akcentem końcówki tego roku.
Tak, mówiłem o tym 2 lata temu.
Że będzie dobrze, tak?
Że będzie dobrze. Znaczy, jak tylko się pojawił ten problem, to ja już chyba i u ciebie mówiłem, Daniel, i u siebie w Grysławie mówiłem,
znaczy, ja mówiłem, że to było za bardzo rozdmuchane, ale to był taki nośny temat. Tak. Meghan Merkel, księżna Meghan i księżny Harry.
Tak, ale może nie 2 lata temu, bo całość to tak naprawdę pojawiła się chyba rok temu tego problemu, ale powiedzmy sobie...
Ale przewidziałeś, że coś takiego może być.
Tak, a pojawiły się też teraz informacje, czemu Andrzej Sapkowski mógł dążyć do chęci zdobycia takiej, tych pieniędzy, a no dlatego, że niestety w tym czasie umierał jego syn na raka. Mhm. I istnieje teoria, ale nie będziemy chyba tutaj rozgrzebywać.
No, chyba nie. Znaczy mi się wydaje, że ona chyba jest teoria. I... Myślę, że jednak mimo wszystko pieniądze chyba nie miały takiego znaczenia, że to już byłoby jej...
Też się skłaniam ku temu bardziej, tak. że to wyszło w ogóle z kancelarii, a teraz, kiedy pan Andrzej Sapkowski
już,
mówi...
już miał dobre pieniądze zanim się
a to teraz, kiedy tak. mówi, że rzeczywiście pieniądze nie są dla niego ważne, no to możemy mu wierzyć. To jest człowiek, który ma teraz 71 lat, 72 lata. No, to już jest jesień tak. życia, powiedzmy. Ma pieniędzy tyle...
Pół miliona książek mu drukują.
Pół miliona książek mu drukują. Więc
nieprawdopodobne. Tyle na Kindlu musiało się sprzedać.
Trochę się boję, że przez to nie doczekamy się raczej już więcej...
Woda sodowa panu Andrzejowi uderzy o tych pieniędzy.
Nie chodzi o wodę sodową, tylko też... Wiesz, on pisał też dlatego, żeby mieć za co żyć, powiedzmy sobie szczerze. A teraz, kiedy ma pieniędzy w brud i bardzo dobrze zasłużył, to boję się, że ta inspiracja do pisania może trochę zniknąć. Ja bym bardzo chciał, żeby napisał jeszcze coś niekoniecznie żmijowatego, tak. a bardziej wiedźmińskiego.
Mi się nie podobało w tym roku, że znaczy to było przez ostatnich kilka lat właściwie. Postać pana Sapkowskiego stała się takim tabloidowym dla graczy, dla tej społeczności, takim obiektem drwin. Bo wszystkie wypowiedzi pana Andrzeja, które on zawsze mówi z takim przekąsem, z takim dowcipem, taką gdzie ta erudycja miesza się z takim dowcipem, jak to się mówi, wujka na imieninach, ale on to robi taką nadal z taką swoją gracją, ale te wypowiedzi z kontekstu bez jakiegoś takiego odniesienia to zawsze brzmiały buńczucznie i gracze strasznie się obrażali, że prawda, jak on śmie tą krytykować grę, że mówić, że te gry mu nabrudziły, przecież wiadomo, że gdyby nie te gry, to by nigdy nie sprzedał tych książek na Zachodzie i tak dalej. Że stał się taką postacią medialną i widać, jak społeczność graczy, my akurat jesteśmy tacy okej, ale wiecie, gracze w swojej grupie, ci gracze na Reddicie, na tych forach, wszędzie, takiej w masie, po prostu nie znoszą autorytetów jakichkolwiek. Bo zawsze im coś wyciągną. I dlaczego właśnie, no wiadomo, że niektórzy mają za uszami, nie? Tam Peter Molino i tak dalej, ale jak mało naprawdę gości, którzy zbudowali tą branżę, tak naprawdę się gdzieś wypowiada w jakichś wywiadach i tak dalej. Prawda? No gdzie jest Warren Spector teraz? John Romero.
To prawda.
John Carmack.
John Romero akurat się pojawia trochę.
No tak, ale on tam w Galway mieszka i ma swoją małą firmę.
Zrobił przecież ostatnio do tego, do Duma mapki.
No. Więc chodzi mi o to, że po prostu powinniśmy tak...
Czy Quake'a, Jezu, przepraszam, tak, do Quake'a.
Bardziej pozytywnie.
Nie, do Duma, do Duma, dobrze powiem.
Tak. Do Duma, tak? Dobrze,
tak, dobrze. Nowy dodatek, tak, darmowy jeszcze. To nudzi mu się teraz na tej wczesnej tej. Oculus sprzęt roku 2019, ktoś powiedział.
O,
że najlepiej
się.
Właśnie rozwijająca się najdynamiczniej platforma konsola VR. No i oczywiście tutaj pisze też nasz słuchacz o tych rzeczach, o których wspomnieliśmy, czyli o tym funkcjonalnościach dodatkowych. Z takich faux pas nasz drogi kolega Michał Wikliński mówi, pisze, Sony i PlayStation. Nie mogę uwierzyć, że firma tego kalibru mogła tak mocno osiąść na laurach. Brak innowacji w płatnych usługach, minimalna widoczność na masowych imprezach, a na końcu gracze zostawieni jakby trochę z boku. Sony w 2019 roku było dla mnie za bardzo nieobecne. Plus za kilka eksów. Days Gone, Death Stranding. Ale to jednak za mało. Inny słuchacz pisze, wielkie brawa za wytrwałość nagrywania podcastów. Cieszę się, że nadal macie czas i pasję, aby to robić. Dzięki. Powrót w wielkim stylu Hideo Kojimy. Czekamy na następne jego grofilmy. No i też kolejny taki głos... A propos Bethesdy, nie mogę przeboleć postawy Bethesdy, dojenie najwierniejszych fanów, którzy mimo wszystko trzymają się ostatniego Fallouta, jest co najmniej skandaliczne. No i tak dalej. No jest parę rzeczy takich odnotowania wartych. Ja myślę, że warto było odnotować coraz lepiej wyglądające, moim zdaniem oczywiście, jak to zawsze podkreślę, Game Awards. Że w tym roku, czy w poprzednim roku bardzo fajnie to wyszło. Mi się podobało. Chociaż uważam, że nagroda dla Madsa Mikkelsena prawdopodobnie Reedus powinien dostać, nie? Co uważać? Nie?
Cóż to, ja mam problem z Reedusem. Dla mnie Reedus nie gra, tylko on po prostu ma minę. I to zazwyczaj jest raczej jedna mina przez prawie całą grę.
No tak.
No dobra, no może nie przez całą, ale...
No tak, no ale to też właśnie tak... Właściwie tyle nominacji dla jednej gry, nie było tam więcej tych aktorów, których mogli nominować w innych grach. Skandal. Okej. Lista, miejsce 20. Dun, 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 Children of Morta.
Cisza, no nie grałem. No nie grałem. To jest polska gra.
Taka gra.
To nie jest polska gra. To jest... Wydawca jest polski, ale gra nie jest polska.
11-bit studio wydało, tak?
Tak, oni są wydawcą.
A myślałem, że jak są wydawcą, to jest gra także polska. To jest taka gra...
Diablo podobno.
Retropikselowa, z ponoć bardzo fajną fabułą i systemem prowadzenia całej rodziny. I członkowie tej rodziny mają różne umiejętności, które pozwalają przechodzić dalej. I to jest gra, którą mam w koszyku na Switcha. I chyba ją kupię teraz po tej audycji. No bo co? Trzeba wspierać polskich wydawców.
Polskich wydawców. Dobry Bob.
Znaczy, 11-bit i w ogóle, tak swoją drogą, jedno słówko komentarza, że 11-bit mają szczęście, znaczy, czy szczęście, czy raczej zmysł biznesowy, bo w mojej głowie oni zaczynają być firmą, która tak... Nie wiem, czy wy też tak macie, ale czasem widzisz zwiastun jakiejś gry i odruchowo myślisz, o, to pewnie Devolver wydaje. I ja zaczynam trochę tak mieć z grami 11-bitów, dlatego że zarówno ten Children of Morta, jak i... gra o sklepikarzu.
Że wszystkie, jak są dzieci tam, tak, w tych grach, to...
Nie, gra o sklepikarzu. Jesteś sklepikarzem, Dungeon Crawler, wchodzisz do...
Wiem, o czym mówisz, nie pamiętam tytułu.
Jak to się nazywało? Jejku, nie. To też z tego roku. Da, w każdym razie też była wydawana przez 11-bitów i też jakoś tak stylowo do siebie pasowała.
Okay.
Więc może oni budują sobie portfolio z gier, które będą.
No są tak, faktycznie
stylu.
Są takie polskie wydawnictwa, studia, które wiadomo od razu, że co to jest za gra, to wiadomo, że pewnie oni wydali, albo jakie oni wydają, na przykład Artifex Mundi, to pewnie hopa.
Ale właśnie Artifex Mundi od...
Moonlighter. Tamta gra to się nazywał Moonlighter.
Artifex Mundi właśnie ogłosiła, że już nie wydaje, przestaje wydawać hopy.
Gry?
Hopy chyba. Nie, albo gry free to play, czyli większość hopy.
No oni tam mieli jakieś zawirowania, bo się wydaje, że jedna z gier, które oni promowali, tam nie wypaliła. Takie zmiany chyba były kadrowe. Coś tam się zmienia. Miejsce 19. Gearsy, część 5.
Tak nisko,
tak wysoko, gra wydmuszka. Gra, która...
Ja tu jestem obrażany w tym odcinku, po prostu.
Czemu?
Prosto w moje serce. Znakomity jest Gears. Ja ogólnie uważam, że wszystkie Gearsy są znakomite.
No fajna jest ta jazda na sankach, jest super, nie? Tamtym, tą żaglówką sankami, ale poza tym tam...
Jaki hejter, co się dzieje?
Przebolałem tę grę, no, że się tak wrażę.
Kurczę, że to jest tak, pokaz możliwości czwórka, ale... Xboxa, jeśli chodzi o grafikę. To jest najlepiej wyglądająca gra chyba na Xboxa. Chyba nie ma lepszej.
No jest lepsza, Wildlands.
Co?
No Wildlands. Ghost Recon.
Ty zabierz, to taki, wiesz, taki żartowniś, taki stańczyk
nie, no,
dzisiaj.
Proszę
tak?
Cię, no, to jest sztywna gra, no fajnie, no to okej. Okay.
No chyba na pikselu na gołe klaty.
Ale w Gearsach w pierwszej części mogłeś więcej rzeczy robić niż w piątej części. To jest ładna gra, ale to jest...
Jest piękna, to jest gra i super się gra. Strzela, jest... i super się rozcina, i super się biega, i jest fajna fabuła,
5
i pięknie
7.
Wygląda, kopnę cię w żyć i w ogóle.
No nie wiem, no... A Piotrze, ty rozstrzygniesz ten spór?
Ja nie grałem, ja nie mam co do powiedzenia.
Czyli nigdy nie dowiemy się, czy to jest gra na plus, czy na minus.
Drodzy słuchacze, Damian i ja będziemy raczej na pikselu, rozstrzygniemy to pojedynkiem na gołe klaty.
Tak, tak.
Na lancery.
Na lancery, właśnie. Będziemy się tutaj tymi piłami łańcuchowymi, czy coś. Miejsce
18.
18. Kingdom Hearts 3. Nie wiem, czemu ta gra jest tak wysoko.
Nie wiem, czemu ta gra jest tak nisko, ale to jest, zawsze była bardzo fajna seria. Jedynkę skończyłem na PlayStation 2. Później już nie grałem. Tą kupiłem oczywiście, no bo zbierała świetne recenzje i uwaga, nie odpaliłem nawet, więc jest cały czas na
dysku. I jeszcze zafoliowana jest dodatkowo.
Nie, kupiłem cyfrówkę, byłem przekonany, że będę grał. A ją kupiłem też dlatego, że miałem Adaś, czyli mój młodszy syn, chciał grać, znaczy tak delikatną sugestią
fan
rzucił.
Wielki kaczara Donalda.
Po czym Adaś od 2 lat gra namiętnie w Rośliny kontra Zombie drugie i jest totalnym wymiataczem, tam ma postacie na maksymalnych poziomach i cały czas to gra. To jest dla niego główna gra na Xbox.
A nowy
tak, ale Adaś uznał ze znawcem.
To nowe jest słabe.
Wymaksowawszy wcześniej, że nie, że jednak 2 jest lepsza znacznie.
Tak. Miejsce 17. Fire Emblem Three Houses.
O, jak ja żałuję, że ja tej gry nie skończyłem i że tylko też ją liznąłem, bo na pewno by się w 10 znalazła, tylko uczciwie muszę do tego podejść. Nie miałem okazji, żeby się w nią zagłębić, a to jest gra, która wymaga czasu, wymaga poświęcenia i wymaga zaprzyjaźnienia się z tymi rodami, które prowadzimy. Na pewno będę grał, bo czekałem na ten emblemat ognisty przez bardzo długo, grałem w wiele poprzednich edycji i będę chciał ten też przejść.
A to Three Houses to nie jest tak, to Three Kingdoms, nie? To
nie, tutaj jesteśmy
zbieżność
wybieramy sobie jeden z domów, którego doradcą będziemy i to definiuje linię fabularną, która będzie w tej grze, no i wobec tego można ją przejść na 3 różne sposoby.
Tak. A teraz gra na miejscu 16, której nikt się nie spodziewa, że to była, ale na pewno Ryszard się cieszy, że tutaj jest. Baba Is You.
O, bardzo się ucieszyłem. Super gra. I bardzo jestem zdziwiony, że tak wysoko. Jestem bardzo zdziwiony, że tak wysoko.
Mi się wydaje, że to po prostu po swoich rekomendacjach, bo nie wiem, ile podcastów w Polsce o grach, nie wiem, mówiło o tej grze. W rozgrywce coś było? Piotrek, przyznaj się.
Nie. No ja mówiłem ale dużo. Wiem, że chłopaki z Formogatki opowiadali też.
Ja mówiłem dużo, mówiłem dużo w Grysławie, mówiłem tutaj w Fantasmagierii. Jeśli to zrobiło zasięg tej grze taki, to się bardzo cieszę, bo to jest wyjątkowa pozycja.
Trzeci dom w Malibu kupują właśnie twórcy gry.
Ale powiem ci, że to jest...
Pod wynajem.
Ja mam problem cały czas z Baba Is You, który oczywiście nie skończyłem, ale choć daleko doszedłem. Jest to, jak nieprawdopodobnie szybko rośnie poziom trudności i sobie w początkowych misjach sobie myślisz, czy też etapach, o kurczę, jak ja jestem inteligentny, by po chwili pomyśleć, o Boże, jakim ja jestem debilem. Później patrzysz na rozwiązanie w internecie, bo już nie możesz ścierpieć, że nie udało się tego, sobie myślisz, o Boże, jestem jeszcze większym debilem niż myślałem. Przecież to było takie proste. Pamiętam, że nad jedną zagadką cały lot nad Okinawę siedziałem. 2 godziny lotu i ja siedziałem nad tym, jak to rozwiązać. Kiedy mi się to w końcu udało, rozwiązanie zajęło 30 sekund.
No tak.
Ale byłem się bardzo zadowolony, że nie zajrzałem. Ale w 2 przypadkach zagadek, które tak całkowicie nie wiedziałem, jak ugryźć, zajrzałem do rozwiązań w internecie i sobie pomyślałem, że ktoś, kto wpadł na to jest naprawdę tęgi umysł. Szkoda, że ja tęgi umysłem nie jestem. Ale gra jest świetna i jeszcze do mnie trafia tym, że ma taką bardzo ZX Spectrumową estetykę. I jako wielki fan ZX Spectrum, nie mogąc się doczekać na ZX Spectrum
Nexta.
Tak, już w lutym.
Już są zdjęcia, już fabryka w Chinach produkuje na potęgę. Już niedługo. Na Pixela właśnie się wyrobią i będzie można właśnie...
I przywiozę.
Albo ktoś tam będzie miał zestawców, nie? Żebyś nie musiał się fatygować, ale to byłoby super, jakby się udało im dostarczyć.
No.
Bo to jest jeden z tych nielicznych projektów takich kickstarterowych, sprzętowych, które mają sens, bo nie obiecują więcej niż dostarczają.
Tak.
Czyli, bo jak na przykład to Atari, o którym żeśmy już jakiś czas temu mówili, tam nowa wersja, no wszyscy się spodziewają, że nie wiem, to będzie nowa UJA, tylko lepsza, a tak naprawdę nie wiadomo, co to będzie.
A później wyjdzie na to, że trzeba było dodać do tego H jeszcze na początek. I...
Nie ma UJA, ale High is Silent. Teraz tak. Miejsce 15. I tu jest zaskoczenie duże, że tak powraca na listę, ta gra od wielu, wielu lat nie było tak wysoko tej gry. Znaczy z gry z tej serii. Call of Duty Modern Warfare.
Ja się w ogóle nie wypowiadam, bo ostatni Call of Duty, który grałem, to było Modern Warfare. Ale to pierwsze z Xboxa 360.
Tak, znaczy ja w ogóle tę grę skończyłem jakoś przed świętami. Taki maraton sobie zrobiłem, bo chciałem tylko po prostu poznać tę fabułę, bo słyszałem właśnie dużo pozytywnych rzeczy, szczególnie o tych takich realistycznych misjach, gdzie właśnie taką drużyną niemal jak Rainbow Six albo SEAL Team Ops wchodzimy do budynku, nektowizory i tam po prostu szukamy tych terrorystów, jednocześnie tam są jacyś cywile. Ta misja bardzo realistycznie wyglądała i tak mi znajomy pokazywał w pracy, zobacz jak to super wygląda i właśnie bardzo chciałem zagrać tę grę, ale całościowo ta historia mi się tak średnio podobała, bo to jest takie, że okej, tutaj nie nazwiemy tego kraju, bo to jest jakiś kraj fikcyjny, nie wiem, nie chcemy obrażać tych ludzi, którzy tam są, bo oni już się nacierpieli, ale prawda, inny kraj to my z imienia i nazwiska. Ale oczywiście, że są z tego kraju tam, dobrzy i źli.
Ja powiem tak, ja wprost powiem... Rosja w tej grze jest przedstawiona komicznie. Tak, brakowało Villana na poziomie filmów z Bondem, żeby któryś z tych generałów tam siedział z kotem i go głaskał i podkręcał wąsa, bo tam po prostu, tam nie ma żadnych sugestii, tam nie ma wprost, jedna z pierwszych scen, kiedy pojawiają się są Rosjanie, rosyjska armia, to po prostu są normalnie zbrodniarze wojenni, którzy z największą przyjemnością gazują wioskę cywili, a potem jeszcze dobijają rannych i kurczę,
ale jest tak dalej, taki element taki bardzo cyniczny, to... Nie wiem, czy to jest zdrada, czy nie, no ale też się pojawia później, że ale są też i dobrzy Rosjanie. I
ale ja mam takie małe, szybkie pytanie, czy te Modern Warfare to nie jest reedycja tego Modern Warfare sprzed lat na 360? To jest zupełnie nowy tytuł, tak?
Nowa historia. Bardzo...
Znaczy wiesz, to jest skomplikowane, bo to jest zupełnie nowy tytuł, nowa historia, ale na przykład pojawia się tak. Captain Soap, tak, nie? Tak. Czy Price więc chyba, masz tak? taki... Price, przepraszam.
Soap to
Price.
Był ten Soap, jego
Soap dopiero jest. Soap jest sugerowany, że się pojawi być może w drugiej części nowego Modern Warfare, więc masz taki trochę soft reboot.
Ale ten Price wygląda czyli tak dziwnie.
Ta gra nazywa się tak samo jak ta sprzed...
Tak, ona się nazywa Call of Duty Modern Warfare. Kropka. Bez żadnego 2019, 2, 3,
ale nie, 5. Znaczy ja się cieszę, że tam jest parę fajnych motywów, tylko moim zdaniem impact, jaki miała pierwsza część jeśli chodzi o multiplayer, to się nie wypowiadam, ale multiplayer wiadomo, no to był szok. Ale tam było mnóstwo takich fajnych pomysłów na misje, które później były kopiowane po stokroć. Czyli nie robimy takiego nudnego shootera, który jest tylko taka i taka misja, czyli generalnie strzelamy się i to wszystko, tylko były te misje takie skradankowe, misje snajperskie i tak dalej. I tu też to jest, tylko moim zdaniem to nie jest tak fajnie zrobione, no jak na przykład ta ucieczka z tych płonących jaskini, tak średnio mi się podobała, no nie? Te misje snajperskie były interesujące, ale to był taki moment, że ja po prostu gdzieś się w trawie koleś schował i ja jakbym tych poprawek na wiatr nie brał i na zasięg i tak dalej, to nigdy nie mógł go tą... Musiałem zresetować po prostu checkpoint.
Ty masz jakieś pecha w tym roku. Tu ci Anno się zbagowało tak, że nie mogłeś w kampanii skończyć. Tam ci się w trawie schował tak, że nie mogłeś ustrzelić.
To ta 40 nadciągająca.
To ta 40 chyba fatum jakieś, tak.
No ale całościowo nie było fajnie. Oczywiście ja cały czas uważam, że jednak Infinite Warfare miał dużo ciekawszą fabułę i był jakiś taki ciekawszy.
To ten kosmiczny jest, tak?
Tak, taki sci-fi.
Infinite Warfare jest najlepszym Dudi w ogóle całej tej generacji.
Tak, tak.
Kropka.
No, mi się podobał bardzo, ale to też mamy różne tutaj opinie na temat World War II. Mi się bardzo podobał powrót do II wojny światowej i liczyłem, że będzie to znowu trochę więcej gier w tym okresie, no ale niestety wygląda to, że nie ma. No ale, no cóż. Miejsce 14. Ta. I już się widzę, Piotrek cieszy. Apex Legends.
Co tak nisko? Jakie cieszy? Co tak nisko?
No tak, no.
Bo Fortnite nisko. Jest wyżej.
No, weszły mikropłatności.
To jest gra, która mi zjadła ponad 150 godzin w tym roku i ja nawet nie wiem kiedy.
No właśnie, kiedy?
Znaczy, wiem kiedy, bo widzę te wszystkie gry, które nie skończyłem przed nią, ale...
Między 10 a 12 w nocy. Wtedy ci zjadły pewnie.
Nie, między 23 a 2 bardziej.
No właśnie. Ja trochę pograłem, okazało się, że nie mam tych umiejętności potrzebnych i szybko się zniechęcam, ale cieszę się, bo to wielokrotnie
rozmawiałem. To jest absolutnie pierwsza gra tego typu, w której chciało mi się grać na tyle często i regularnie, że ukończyłem, zdobyłem maksymalny poziom Battle Passa w jednym sezonie, tym ostatnim.
Wow.
I to dosłownie logowałem się prawie, że codziennie robiłem challenge, codziennie, tam masę pierdół, przecież to absolutnie nie ma żadnego znaczenia.
Czapkę z daszkiem z napisem Death Stranding.
Dostałem za to 150 godzin dobrej zabawy, więc...
Aha, no tak. Za darmo.
Tak, za darmo.
Gra jak gra. To jeszcze do niej wrócimy, jak będziemy mówić o naszych topkach, bo coś czuję, że Piotrze będziesz się...
Tak, dobrze czujesz, dobrze czujesz.
Miejsce 13. Borderlands 3.
To dobre miejsce. Dobre miejsce.
Dobra, fajnie, no, fajnie, że jest. No nie, no okej, okay, ale szału nie ma.
A ja teraz wysoko, sobie nie? kupiłem, bo była wyprzedaż na PlayStation Store i kupiłem sobie Borderlands 2 VR. Czyli całą grę można przejść, korzystając z aim kontrolera. Całusieńko. Ze wszystkimi dodatkami.
Ja tylko do zażgania. Chciałem dodać, bo tutaj Damian tak strasznie hejtuje. Neguje, że tam taka sobie gra, bla, bla, bla. Nie, to jest bardzo fajne Borderlands. Ja się świetnie w to bawiłem.
No i tylko
to jest
bardzo tylko coś długa mało tych znajomych, co grają w Borderlands.
Właśnie mało. Znacznie mniej osób gra teraz w Borderlands.
Randy Pitchfork musiał sprzedać posiadłość w Malibu i zapłacić tam twórcom i aktorom jakąś tam zaległe pieniądze. Miejsce 12. Devil May Cry 5.
Dobra gra, ale tylko niestety ją tylko musnąłem, jak większość z tej listy.
Słyszałem, że dostała jakąś nagrodę na Games Awards i tyle wiem o niej.
Wygląda obłędnie. Ten nowy silnik Capcomu, który jest także w Resident Evil 2, to jest i będzie w Resident Evil 3, którego zwiastun właśnie się pojawił.
Nemesis.
Obejrzyjcie po prostu, to jak ten zwiastun wygląda, to jest kosmos. Kosmos, że żyjemy w czasach, które pozwalają na powstanie maszyn generujących taką niesamowitą grafikę.
To poczekaj, aż wyjdzie PlayStation 5. 5000 teraflopów.
5000, no to, a tutaj Xbox będzie miał 12.
Będą, nie będzie jedna wanna z kaczuszkami, tylko będzie stadion olimpijski z kaczuszkami. Takie możliwości. Piotrze, ty nie chcesz nic powiedzieć o Devil May Cry 5?
Ja wiem, że wyszło w tym roku.
Słyszałem, że jest taka gra Capcomu, tak.
Tam była jakaś drama przy okolicy premiery, że któryś recenzent nie zrozumiał tego systemu muzyki, że ona, czy to było w jakimś review ogrywaniu, że ta gra się, muzyka jest zależna od tego, jak tobie dobrze idzie i on narzekał, że słabo...
To taki Rock Band, no nie, w którym nie trafiasz na w przyciski albo w Guitar Hero, no nie, i ta muzyka taka denna jest, nie?
No tam coś takiego było, to tyle pamiętam.
Taka gra rytmiczna też jest, no właśnie. No Devil May Cry miał to do siebie, że właśnie ludzie, którzy jakby to powiedzieć, potrafili okiełznać ten system walki do tej perfekcji, to robili niesamowite rzeczy i jeśli na przykład te ich umiejętności walki przekładałyby się na jakąś fantastyczną muzykę, no to, prawda, obserwując jak ten młody, niemłody człowiek czy człowieczka grają, to słyszysz muzykę niemal jak z tej Filharmonii Wiedeńskiej podczas tych noworocznych orkiestr, znaczy tych nie, jak to się nazywa? Koncertów. Że się tak wyrażę. No dobrze, to zamykamy temat Devil May Cry i miejsce 11, te Luigi's Mansion 3.
Tak nisko.
Znaczy, najpierw nie, jest nisko.
Najpierw gra na samym końcu, później Luigi's nawet nie w pierwszej dyszce, to jest...
Znaczy to Luigi, to tak ja nawet odpaliłem. I niestety nie porwało mnie, ale być może
oj, Damian, nie
złapałem. Właśnie, no, za straszna dla mnie to jest gra.
Za straszna, no rozumiem, ty jesteś takiego słabego ducha i nie tak. Znosisz widoku tych przerażających duchów, które nawiedzają.
Tak jak, taki staje się jak Piotrek, po prostu jak horror to nie tykam. Luigi's Mansion 3
to jest straszny horror. Podejście.
To jest straszny horror. Dobrze, no to przechodzimy teraz do rozczarowania.
Tylko chciałem powiedzieć, że to jest znakomita gra i jeśli macie Switcha, to musicie ją zagrać, bo jest świetna. Jest po prostu świetna. Fantastyczna historia, kapitalny system fizyki, rewelacyjna grafika, doskonałe zagadki. No po prostu gra cudo.
Znaczy ja wiem, że zagram w Luigi's Mansion 3, tak już jak na poważnie mówimy, bo znajomy właśnie tutaj zaoferował się, że jak tylko przejdzie, to ten, a on jest takim właśnie... lubi gry na Switcha i on różne takie rzeczy kupuje, ale nie mogę go przekonać, nie wiem dlaczego, być może mu się tematyka nie podoba, do Witchera 3. Mówię, możesz grać na Switchu, to sobie zagraj. No nie chcę. No. Nie wiem, co powiedzieć. Rozczarowania roku. No i te rozczarowania, oprócz może tych pierwszych dwóch miejsc, to nie są takie oczywiste.
I, a ile mam miejsc na rozczarowania?
Znaczy, ja zrobiłem listę takich pięciu najczęściej pojawiających się na liście, więc tutaj jest to, co wybrali słuchacze. Jak, oczywiście możecie dodać swoje głosy w ilości, jaka wam się tam wydaje słuszna, więc tu nie ma problemu. Nie wiem dlaczego, ale parę osób wybrało Shenmue 3 jako rozczarowanie roku i za powody oczywiście podaję to, że gra po prostu jest właściwie no, takim remasterem tych poprzednich gier, takim bez nowych mechanik, bez próby, jakby to powiedzieć, unowocześnienia tego modelu rozgrywki. Ja nie grałem w Shenmue 3, ale wydaje mi się, że że to dziwne, że to jest rozczarowanie, bo to jest chyba dokładnie taka gra, jaką sobie fani tych oryginałów życzyli. Być może nie pamiętali, że te gry były tak siermiężne. Znaczy, wtedy może nie, ale dzisiaj. No już nie są tak grywalne, więc no, smutno trochę, że Shenmue 3 się pojawiał, bo jakby teraz Shigamuru Miyamoto to czyta, tak się nazywa twórca?
Miyamoto to jest Nintendo, drogi przyjaciel.
Tak. Przepraszam, to wyszła moja niewiedza. Yu Suzuki, no może teraz słuchajcie się obrazić. Nie. Niech będzie Shenmue 4, jeśli ma powstać. Świetnie, bardzo fajna gra. Rage 2.
Tak?
Nie wiem.
Ja słyszałem?
Nie wiem, czego się spodziewali. No właśnie, nie wiem, czego się ludzie spodziewali. Mi się wydaje, że fani Avalanche spodziewali się, żeby to będzie bardziej otwarta gra jak Mad Max, albo jak może Just Cause. Znowu inni dopatrywali się, że to jest jakaś inna wariacja Borderlands. A jeszcze inni widzieli w tej grze, nie wiem.
U mnie czeka na zagranie.
Nie kontynuację.
Bo jest w Game Passie.
Oczywiście, no, bo ta gra, ona nie była jakoś wyjątkowo dobra, natomiast ona...
Fajnie się strzelało, nie?
Tak, to jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć, że w tej grze się bardzo fajnie strzelało. Jak się odblokowało trochę broni i skilli, to się strzelało bardzo fajnie.
Tak.
Natomiast cały aspekt otwartego świata, fabuły, tam tych jeżdżenia tym poznami, to wszystko było takie trochę...
Że ta fabuła jest tylko po to, że jak już ją przejdziesz, to później właśnie już masz tylko piaskownicę. Bo wiele rzeczy nawet nie odkrywasz tak do końca, tylko gdzieś tam się gdzieś pojawiasz i tak dalej. Później jak masz ten taki pojazd latający, to właściwie, no oprócz tego, że jest szybka podróż, nie? Ale jak masz ten pojazd latający, to w te nowe miejsce możesz bardzo szybko się dostać. I nawet nie pamiętam, ile mi zajęło przejście tej głównej fabuły, zabicie tego złego i otwarcie tej piaskownicy, no ale... No, na pewno ja bym na swojej liście rozczarowań nie umieścił tej gry. Kolejne miejsce na liście trzecie Wolfenstein Youngblood. Ja tu rozumiem rozczarowanie. Bo znaczy chociaż nawet ja nie grałem, bo dlatego, że właśnie słyszałem te głosy rozczarowania i okazało się, że to jest totalnie zupełnie coś innego niż poprzednie części. Że to jest w ogóle gra, w której dusz się strzela. Przeciwnicy mają poziomy, przeciwnicy są jak gąbki i właściwie to jest taki to wszystko jest takie do grindu. Nie wiem, ja nie grałem, więc może tak bardzo szczegółowo się nie powiem, ale no, chyba wszyscy, jeśli chodzi o markę Wolfenstein, wyobrażają sobie pewien poziom historii i tej historii chyba tam nie ma. Te siostry Blaskowicz, no chyba nie zrobiły wrażenia na nikim. I...
Powiedzmy sobie wprost, nie było Ani, więc no, nie ma o czym mówić.
Nie było fabuły, tak. No, niestety. Ryszard, nie grał chyba?
Nie grałem. Nie, ja nawet dwójkę nie grałem. Tak. No. Tam za dużo, wiesz, za dużo takiej nachalnej polityki, wydaje mi się.
Tak?
No, znaczy, chodzi mi o to Youngblood, nie o dwójkę, tylko Youngblood. Tutaj, wprowadźmy...
Mówisz, że za dużo tego narodowego socjalizmu.
Oczywiście. Tak jest. Nie, no wiesz, tak. Wolfenstein bez Blaskowicza dla mnie to nie jest Wolfenstein. No,
właśnie, to jest jak Coca-Cola bez gazu. Teraz Breakpoint. Drugie miejsce, jeśli chodzi o...
No, tu bym się zgodził.
Moje rozczarowanie roku w ogóle.
Że to niestety. Dosyć przykre było.
To jest moje rozczarowanie roku. Ja uważam, że Breakpoint... No, ja byłem ciekawy, co
to
będzie.
To jest Ghost Recon, Violence... tak?
Tak, Ghost Recon, tak. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Ja po wielkim... po wielkim moim zauroczeniu Wildlands i zresztą ta gra, kto tutaj, proszę podnieść palec do góry, kto ma tutaj 4K telewizor i One X-a.
Ja mam.
Tutaj Piotrka też widzę, że podnosi palec.
Ja też mam.
Widzieliście, tak, jak Wildlands wygląda na 4K w ogóle w tym, na tych konsolach?
Choć tak, ja widziałem, jak Wildlands wygląda nawet nie na X-ie, tylko na moim PC-cie podpiętym do tego samego telewizora 4K i jest prześliczny.
To jest bajka, to jest gra turystyczna. Ja sobie czasami odpalam tylko na góry pooglądać, tak wiesz, widoki. To jest niesamowite.
Może ona przychodzi do mnie, gdzie jedziemy na urlop, a nigdzie nie jedziemy. Zobacz, tutaj,
czekaj,
patrzeć,
tutaj słone jeziora są, to się przelecę na szybko, jak helikopter jest tutaj. A w Breakpointu tak, wznosisz się helikopterem tam do jakiegoś wysokiego punktu i widzisz wszystkie granice całej wyspy. Co w Wildlands jest niemożliwe, żeby zobaczyć po prostu granice. No horyzont jest... No nie, no to jest po prostu... I to jest tylko jeden problem, bo w Breakpointie wszystko, co było dobre w Wildlands, znikło. Jak łzy na deszczu. Mała mapa, kiepskie misje, no i ten loot shooter, no i to tak... No nie wiem, no... Moim zdaniem już jedna gra w tym roku wyszła, która była takim loot shooterem i akurat tam można było to wybaczyć, bo to była taka konwencja i oni się jej trzymali już z poprzedniej części.
Czyli Borderlands. The Division.
Nie, The Division 2. A ja mówimy o grach Ubisoftu, tak, że się tak wyrażę, no ale to jest moje wielkie rozczarowanie. Znaczy, osoby różne wypisują te rozczarowania, ale bezkonkurencyjnie i mi się wydaje, że wszyscy wiecie, jaka gra została śmierdziuszkiem roku. 2019. No jeden tytuł, pamiętny. Na 3-4 mówimy?
Nie, nie wiem.
3-4. Anthem. No, widzę, że tylko ja...
Anthem, Jezus, ja zapomniałem, że to w tym roku wyszło kompletnie.
No, najwięcej głosów było, tak. No.
Ale widzisz, to jest... Ja tutaj aż się zachwycam swoimi zdolnościami prekognicji, bo jak tylko się pojawił Anthem, ja mówiłem, że to będzie totalna wtopa.
No ja zagrałem w betę i mówię, beta jest totalną wtopą, jeśli oni nic nie poprawią od tej bety, to tak. Ale z drugiej strony to jest gra, która gdzieś tam cały czas się rozwija, tylko bardzo cicho. I ja rozważam odwiedzenie tej gry, zanim zamkną serwery i zobaczenie, jakie tam zmiany wprowadzili. Bo Anthem w wersji premierowej, fakt, to jest ogromne rozczarowanie. Wiele rzeczy to nie działo w ogóle, ja już nie mówię o bugach i tych problemach technicznych, ale ja mówię o samej kwestii fabularnej, samej kwestii przeciwników, tego strzelania nudnego do gąbek. No, nie, próbowali gdzieś, nie wiem, przemycić ten model z Destiny do tego świata właśnie Anthem. No i no, dla mnie największym problemem jest to, że to jest gra, którą firmuje, chyba że się mylę, ale z swoją marką BioWare.
No tak,
a w tej grze wiesz, ja nie widzę tam nic BioWare.
Ale BioWare dzisiaj, znaczy wczoraj już, bo już jest kolejny dzień nagrywania, wczoraj umieściło tweeta odnośnie Mass Effecta pierwszego. Ja mam wrażenie...
Będzie na Switcha, yeah!
Nie zdziwiłbym się, ale też nie zdziwiłbym się, gdyby powstał jakiś remaster, tak.
No tak, ale mi się wydaje, że remaster, taki remake remaster, to byłoby coś cudownego. Ale wydaje mi się, że to jest no, zbyt kosztowne, żeby zrobić od nowa tą grę, ryzykując, że może się nie sprzedać.
Nie no, Mass Effect to jest taka marka, że wydaje mi się, że sprzedałaby się raczej.
No tak, ale to samo myślałem na przykład bardzo długo o Dead Space'ie i Dead Space długo pociągnął, bo były aż 3 części.
Dead Space, jaka to jest cudowna seria.
I były części na Wii, to Extraction, i były gry na iOS-a, które to były takie sobie.
No, ale to na Wii, ta strzelanka, super.
Rewelacja. Super. Bardzo fajny ten
ale
twist.
Ale wyszła później
na początku,
też na PlayStation przecież. Na PlayStation 3 jest.
Tak, no Move.
Na Move'a, no. I potem kontroler taki czerwony, taki karabin jakby. Bardzo, tak. bardzo fajna gra. Chciałbym ją sobie zagrać na przykład na PlayStation 4, ale chyba nie jest dostępna w żadnej wstecznej kompatybilności. I ostatnio się słyszy, że PlayStation 5 wcale nie będzie mieć wstecznej kompatybilności, więc...
Ale będzie miała fajniejsze gry. I ekskluzywy. Coś za coś, nie?
Wiesz, ile jest fajnych gier z dawnych czasów, które bym sobie zagrał, dlatego też trzymam podpięte te konsole. Mam podpięte PlayStation 3, Xbox 360. Chociaż w przypadku
Xboxa...
A tak Xboxa... byś
miał więcej miejsca na półce.
Tak, to by się zdecydowanie przydało. W przypadku Xboxa w zasadzie mogę go odłączyć, bo naprawdę ta biblioteka do dostępnych tytułów na Xboxie One jest dość duża. I jeśli chodzi o PlayStation 3, to jest bardzo, bardzo dużo tytułów, które się na czwórce nie pojawiły, a chętnie bym do nich wrócił. Jak na przykład Demon's Souls.
No tak.
Podobno remaster nadchodzi.
Tak, słyszałem, że na piątkę ma, tak, na PlayStation 5 ma być.
I to coś tam ktoś przebąkiwał, że może launch title, żeby w ogóle był powód do kupna konsoli?
Dla mnie...
Wstydu nie mają.
Ja jestem, wiadomo, w takiej niszy pewnie i takim nietypowym graczem, ale dla mnie, gdyby PlayStation 5 oferowało pełną wsteczną zgodność 1, 2, 3, 4, no to byłoby po prostu coś absolutnie wspaniałego. Ja mam sporo...
Vita i PSP.
Też mogło być. I to byłoby maszyna marzeń po prostu. Mhm. Nie musiałbym trzymać tylu konsol, mógłbym odpalać wszystkie tytuły, które mam na dwójkę.
Dlatego ja trzymam jednego PC-ta właśnie i DOSBoxa mam na nim zainstalowany.
No.
Dlatego PC-ty górą, no sobie nie mówić, no.
Nie, ja wolę jednak na konsolach grać, no.
I emulacja na przykład. Emulacja.
PC-ty są fajne, jak najbardziej, ale jakoś wygoda...
No widzisz, Piotrek podłączył sobie PC. Zresztą, Ryszardzie, ty też masz PC-ta podłączonego pod telewizor.
Czy ja mam z PC-ta zrobioną konsolę. Ja gram na fotelu, używając bezprzewodowej myszy i klawiatury, ewentualnie pada nawet częściej, więc...
No cóż, może tak, może go podłączę też. Bo ja teraz nie mam podłączonego. Musiałbym długi kabel HDMI pociągnąć.
Czy tam pod podłogą?
No, na pewno. No tak, ale no, wracając do tych śmierdziuszków, to Anthem zaśmierdził Anthem. Bardzo, ale...
Tak, gra, która pogrążyła studio BioWare. Nużąca rozrywka, długie ekrany ładowania i tak dalej, bogi, to wszystko. Ale właśnie, bo zawsze czytamy wpis Michała, co napisał Michał w komentarzu. Nie miałem oczekiwań i raczej nie wierzyłem w sukces, ale to, co się stało z Anthem po premierze, to był prawdziwy strzał w pysk. Porównywalny z Fallout 76. Gry usługi od dużych wydawców nie mają najmniejszego sensu z punktu widzenia gracza. Granica zbyt mocno przesunięta jest w nich na zarabianie pieniędzy. Panowie, wasze rozczarowania roku.
Trudno, jeśli o mnie chodzi, to trudno powiedzieć, bo unikałem ich. Ale największym rozczarowaniem z mojego punktu widzenia jest to, że kupiłem tyle gier, jak zresztą słychać było, które... tylko liznąłem, albo których nawet nie zacząłem. I to jest dla mnie nauczka, żeby powstrzymywać się z zakupami to raz, lepiej zawiadować swoim czasem dwa. Jak zacznę już grać, to albo skończyć, albo całkiem porzucić. Bo takie kosztowanie kilku tytułów na raz niczym dobrym się nie kończy. Znaczy nie kończy się skończeniem ich. Tak. I muszę zrezygnować z tego procederu, bo to nie jest dobry pomysł.
Ale z drugiej strony, czemu to nie jest dobry pomysł? Może właśnie to tobie sprawia więcej przyjemności, że próbujesz wielu tytułów po
trochu. No i co, i mogę powiedzieć parę słów na temat każdego, ale ja lubię kończyć gry, ja lubię gry maksować, mi to sprawia przyjemność, tylko czasami ten okres wciągnięcia się w dany tytuł jest zbyt długi.
Znaczy wiesz, to wszystko jeszcze wynika z tego, że żyjesz troszeczkę również w tej bańce, która się, jak przychodzi jakakolwiek duża premiera, tak, to bardzo dużo ludzi o tym mówią i nawet jeżeli byś tego nie planował, to cię to kusi, a może spróbować, jak kupisz, odpalisz na godzinkę i to tamto. To. Ja powiem wam szczerze, że miałem w ogóle przez to, że w roku, tak jak patrząc po tej liczbie tytułów, wydaje mi się, nie jakoś bardzo dużo, ale jednak trochę tych gier skończyłem, to tak mniej więcej od połowy grudnia nie byłem w stanie w ogóle się zmobilizować do grania w cokolwiek. Jakieś takie 2-3 tygodnie miałem zupełnie tylko i wyłącznie filmowo-książkowe. Zero odpalania konsoli, nic nie byłem w stanie się zmusić wręcz.
Książki czytasz, kurde, no. Arystokrata.
Już na papierze.
Wiesz, że na papierze.
Ja nie mogę.
A wiesz, ile papier jest warty w dzisiejszych czasach?
A wiesz, ile ty tym czytaniem emitujesz CO2?
W jakim to w tym? W Waterworld. Waterworld, tak. Papier, jak miałeś papier, to jakbyś miał sztabkę złota. Niesamowity.
To jestem przygotowany.
O, ludzie. O. Ten to wie, w co zainwestować.
Tak.
Książki, najlepsza inwestycja.
Tak, w papieru całe rolki masz. To ja w takim razie dowcipni się. Jeśli chodzi o te tytuły rozczarowania, chcecie jeszcze coś... Piotrek, ty miałeś rozczarowanie.
Breakpoint. Myślałem, że nie mam, ale przypomniałeś mi, że mam. Breakpoint, kropka.
Tak. to ja szybciutko, jeśli chodzi o rozczarowania roku, właśnie tak patrzę, co mógłbym tutaj przeczytać z takich nieoczywistych rzeczy, co naszych kochanych słuchaczy rozczarowało. Na przykład ktoś napisał, że Sekiro go rozczarowało. Jako wielki fan gier From Software, gra rozczarowała mnie, może dlatego, że spodziewałem się gry rewelacyjnej, a dostałem tylko dobrą. Może spowodowane jest to brakiem kustomizacji ekwipunku, brakiem alternatywnych broni albo brakiem multiplayera. Nie wiem, ale na pewno zabrakło tego czegoś, tego czynnika X, który sprawia, że inne gry od From po jakimś czasie chce się zagrać ponownie, wypróbować inny build.
Czynnik tak FS chyba.
No, taki X Factor, tak.
From ktoś... Factor.
Tak. Left Alive, ja to w ogóle nie znam. Co to jest za gra Left Alive?
To była taka gra, która była robiona jakoś tam przez chyba Konami. I
a nie
mechy,
Square Enix?
Może Square Enix. Mechy, TPP, no. Biegasz ludkiem, strzelasz się tymi. To takie trochę front mission, ale to zawiodło po całości. I to też,
no właśnie, że to też...
To zawiodło na tyle mocno, że ja nawet potem nie sięgnąłem, byłem tym trochę zainteresowany.
Że tak, że grafika słaba, sztuczna inteligencja jak z PS1. No, miał być front mission, a jednak nie to samo. To nasz kolega Razio pisał, że takie rozczarowanie. Metro Exodus ktoś napisał, że jest rozczarowany, nie ma, ale to nie będziemy tego czytać, bo Metro Exodus jest fajną. O, Outer Worlds, Obsidian Entertainment zawiódł na całej linii. Nie chodzi tu o oczywiste ograniczenia finansowe. Gra pozbawiona jest jakiejkolwiek innowacji. Jej systemy po prostu leżą na deskach. To byłoby do zniesienia, gdyby gra nie była zwyczajnie nudna. Sytuacji nie ratuje kilka błyskotliwych dialogów i fajni towarzysze. Duże rozczarowanie i pierwsze poważne potknięcie Obsidianu w game designie. Tu gdzieś tu miałem jeszcze jedno, ktoś napisał. Inny głos rozczarowania, jeśli chodzi o to głos. Może nie jest to zła gra, ale w sumie dobra gra, ale też rozczarowała. Odbiłem się od niej po krótkim sprawdzeniu. Uwielbiam Obsidian za Fallout New Vegas, jednakże jest coś w ich najnowszym tytule, co powoduje, że nie chce mi się wracać i tylko dłużej. No, to i tak dalej, tak. Ale nie, faktycznie, ja na przykład grałem w The Outer Worlds i pierwsze wrażenia były super, ale później zaczęło mnie trochę rzeczy nudzić i jak się zająłem Disco Elysium, to już do Outer Worlds nie mogę wrócić. Gdzieś tam utknąłem na jakiejś planecie, że muszę z jakimiś krabami 60-tymi walczyć, mam mało broni i zaczyna mi się to tak średnio podobać, więc no niestety. No mam jeszcze kilka tutaj innych gier. Ktoś na przykład Control wymienił, ale nie będę czytał.
Bo to uważam, dobra gra. Czy...
Piotrze, ja się nie zgadzam, bo to tak jak ty miałeś weto do Metro, to ja mam weto do Control.
To jest dobra gra, no właśnie, bardzo dobra gra.
To jest świetna.
Ja bardzo
gra.
Chciałem lubić, tak jak lubię Alana Wake'a, ale dobrą, surrealistyczną fabułę i atmosferę niweczy system walki, a właściwie rąbanki oraz zapisów gry.
Wcale to się zupełnie...
Walka polega na ciągłym bieganiu i żmudnym tłuczeniu wszystkiego, modląc się, żeby nie oberwać przez przodek. Nie, jest dużo ciekawych opinii właśnie tych rozczarowań roku i właśnie te najciekawsze są te opinie, które dotyczą gier, które wydają się, że są jednak bardzo, bardzo fajne, bardzo dobre. Ale pozwolicie, że wrócimy do naszej fantastycznej listy, ja tylko muszę kartkę znaleźć. I już jesteśmy w pierwszej dziesiątce, jak ten czas leci, proszę Państwa.
Ja muszę przyznać, że jak słucham odgłosów tych kartek, to ja mam wrażenie, że to tam masz taki cały segregator z jakimiś dobrymi, taką wydrukiem 50 kartek. Tak.
Nie, ja trochę tego podrukowałem, a ja tylko wydrukowałem naprawdę część, bo jak to się mówi, robiłem pewne rzeczy na ostatnią chwilę i nie miałem takiej szansy, żeby to tak ładnie posegregować i wrzucić to w segmenty, że teraz czytam komentarze wszystkie słuchaczy i teraz robię to, no ale mi się wydaje, że tak zaimprowizowany system też jest dobry, więc jest okej. Okay. Ale ja specjalnie dla ciebie, Piotrze, jeszcze tutaj zrobię. O tak.
Słyszysz, tutaj... O, wspaniale. Bardzo mnie to cieszy.
Ten masz trochę dodatkowo, kartek, wiesz, masz sporo dodatkowo waluty stukam. Do wodnego świata.
No tak, no. U mnie się kartek nie wyrzuca, nie jestem. Mam całe ściany.
Trzy razy drukowane już, tak.
Miejsce dziesiąte. Star Wars Jedi. The Fallen Order.
Tu.
Wysoko, nie?
Nie grałem jeszcze. Czekam na swoją.
Ja też słyszałem, że jest solo podobna.
Ja jestem na trzeciej planecie i nie umieściłem swojej dziesiątce, bo za mało grałem, uznałem, ale pewnie by się w dziesiątce zmieściła i to tak spokojnie, bo to fajna gra jest. Dark Souls i Gwiezdne Wojny.
Że ta gra jest dla dzieci, no ale...
Ja myślałem, że to będzie ta gra, w którą będę grał w okolicach świąt, ale potem okazało się, że nie mam ochoty na nic grać, więc...
No właśnie to... Dramat. Miejsce, no to nie będziemy się w takim razie wypowiadać o The Fallen Order. Miejsce 9. Metro Exodus.
Cisza okay. Jakaś taka, wiesz.
Mi się ta gra podobała. Jestem jednym z nielicznych fanów tej gry chyba.
Nie, ja nie grałem, szczerze mówiąc.
Ja grałem, ale też kilka rzeczy mnie w niej wkurzyło, jak to, że pewne elementy rozgrywki nie są sygnalizowane, jak na przykład na samym początku gry, ten drobny bardzo spoiler, ale postaram się mówić dość szczególnie. Znajdujemy się w sytuacji, w takim jakby soborze jesteśmy, że wyciągają na nas broń i w tym momencie zaczynają do nas strzelać zupełnie ludzie niesprowokowani i od tej pory zaczyna się totalna jatka, chociaż przed chwilą byliśmy przyjaciółmi jeszcze i to nie jest w żaden sposób zasygnalizowane, nie ma żadnego ostrzeżenia, nie ma nic po prostu. No i wychodzi na to, że jest to błąd gry, plus gram na Xboxie, mam wrażenie, że jak w każdym metrze są straszne problemy z balansem dźwięku. I to takie naprawdę straszne problemy, że ten dźwięk dochodzi z różnych miejsc, czasami cichszy, czasami głośniejszy. Nie jest to na pewno wina systemu, bo mojego, bo w innych grach jest dobrze, więc to coś jest z metrem. Natomiast no, sam ten świat i sam silnik gry i to, jak jest pokazane, no to pięknie wygląda, czy pięknie, tak upiornie pięknie.
To jest to jedna chyba z tych pierwszych gier, która pokazywała ten ray tracing.
Tak, no co prawda nie na konsolach, tylko raczej na PC-tach.
Ale Microsoft chyba prezentował wtedy, nie? Bo oni chyba tę grę zaprezentowali jako ekskluzyw. Później okazało, że ten ekskluzyw jest taki, że nie jest na Steamie chyba. I to jest cała ekskluzywność tego.
Ale gra na pewno warta spróbowania.
Ale ona nie była na Steamie, bo w Epic Games Store przecież.
No tak, to jeszcze tak odwrotna ekskluzywność.
A dodatkowo teraz delikatna dygresja, że ponoć poprzednie metra mają się pojawić lada dzień na Switchu.
Już chyba nawet tam premierę w datę jakaś tam przeciekała. Tam 17, jestem wielkim czy 21.
Szoku, bo są bardzo wymagające gry.
Ale Bioshocki zresztą to też.
Bioshocki też. Ale wiesz, Bioshocki wyszły na 360, Metro też wyszło na 360, a Switch jest jednak mocniejszy niż 360. Plus...
Wiedźmin działa na Switchu, no wszystko właśnie. Może działać na Switchu.
I to Wiedźmin nieźle działa na Switchu, naprawdę.
Nie wiem, na pewno jest, czy Digital Foundry zrobiło jakieś takie porównanie? Bo,
czego?
Czy to jest... No właśnie to, że ta moc Switcha jest taka lepsza niż 360.
Ale to jest jasne, że jest
mocniejsza. Ta gra jest, tak?
Nie, na pewno jest mocniejsza, na pewno jest mocniejsza. Jest tam tak w jednej trzeciej drogi od 360 do Xbox One.
Aha.
Przecież Wii U było lepsze od 360.
No ciupinkę.
No więc skoro Switch jest mocno mocniejszy od Wii U, no to wiesz.
No tak. No to co? No to miejsce ósme. I to jest też gra, którą się zastanawiałem, bo podobno ta gra w jakimś tam early accessie to już dawno wyszła, ale oficjalna premiera była w tym roku i to jest Slay the Spire.
Och.
Fantastyczna
kokaina.
Tak. Wyszła na wszystko.
Chyba graliśmy... Nie, na telefon jeszcze nie wyszło, ale jak wyjdzie, to będzie źle.
No jak wyjdzie na tablety, to będzie bajka. No, to jest...
Ale wiesz, jak to wyjdzie na iPhone'a, no to...
To jest właśnie taki fajny deck... To nie jest deck builder, bo... Tylko że tą talię już masz na początku i później dokupujesz karty.
Dokupujesz karty i możesz je modyfikować.
A deck builder mi się kojarzy bardziej... Na przykład deck builder.
Trochę rogalik, trochę deck builder.
Tak. Świetna gra ogólnie. I ja w nią grałem chyba najwięcej na Switchu i na Xboxie. Chociaż rzeczywiście w Early Accessie było w 2018 na PC-cie. I...
Ja wtedy w nią pierwszy raz zagrałem.
No i jest znakomita.
Nie, ja dopiero jak wyszła na PC-cie oficjalnie, to wtedy tak.
Od razu powiem, że jeśli ktoś do niej podchodzi po raz pierwszy, to może się trochę zrazić oprawą graficzną, która jest dosyć prosta, umowna.
Jest brzydka strasznie ta oprawa graficzna. To jest jedyny zarzut, jaki można mieć w sukcesie.
Natomiast mechanicznie, to jest mistrzostwo.
Ja się zastanawiam, czy my, Piotrze, kiedyś o tym swoim sprawie dawno temu
Tak. Bo grałem w Early Accessie, to opowiadałem o niej i ty mówiłeś, że jest tak brzydka, że nie masz zamiaru w to zagrać.
Ale wiem, że jest. Wykorzystałem wzór karty, tam jest układka właśnie. Bo teraz sobie przypomniałem, że to był ten moment też, kiedy grałem This is the Police.
Tak.
Graliśmy też i w Slay the Spire, ale.
W 2018, chyba druga połowa 2018.
Znaczy grafika wygląda nadal tak samo, ale no, ta gra się faktycznie broni tą mechaniką. I w sumie ta. a przejrzystość tych kart działa na korzyść, mimo że ten wygląd tych postaci jest taki no, mało inspirujący, no ale sama gra jest świetna i ja się cieszę, że dużo osób w nią gra i że ona wychodzi na wszystkie platformy i że też w końcu na pewno się pojawi
i że tak wysoko
Androidy i tak dalej. Tak, tak. Została doceniona po latach. Miejsce 7. Sekiro Shadow Die Twice. No niestety nie grałem w Sekiro, mimo że jestem fanem gier From Software.
Kupiłem Sekiro w dzień pierwszy, ale po to głównie, żeby Andrzej, czyli starszy, mógł grać.
No, bo ci trofea, tak.
Nie, bo on jest wielkim fanem wszystkich gier From Software i z tego co wiem, jemu Sekiro się bardzo podoba. Ja pograłem chwilkę, zatrzymałem się bodajże na drugim bossie.
I... No, ale to nie Bloodborne.
Nie, to nie jest Bloodborne. Niestety, gdyby to było Bloodborne, to byłoby na pewno u mnie w dziesiątce, pewnie na pierwszym miejscu byłoby. A Sekiro, no cóż, to też tylko liznąłem, więc nie wypadałoby, żebym umieszczał na jakiejkolwiek liście. Gra, moim zdaniem, pokazuje postęp From Software, jeśli chodzi o grafikę zdecydowaną. Natomiast te systemy i mechaniki, przemieszczanie się, zmienia zupełnie styl gry. Jeśli ktoś oczekiwał Dark Soulsa albo oczekiwał właśnie Bloodborne'a, no to jest jednak inna gra, czerpiąca garściami z tamtych tytułów, ale chyba bardziej podobna do Tenchu, tak? To się nazywa? Assassin, ta gra na PlayStation o ninja, która dawno temu wyszła na PlayStation 1 jeszcze.
Ja zauważyłem, że po Soulsach to jakoś tak ciężko mi się już do tych gier tak wchodzi. I Sekiro ominąłem, i tego Niocha ominąłem. I nie wiem, czy jeszcze jakieś inne takie podobne...
Zagraj w Jedi Fallen Order, to też jest...
No właśnie, słyszałem. Ale potem też słyszałem, że się ludzie frustrują.
No to ci, którzy nie wiedzą, że to jest Dark Souls, jeśli podejdziesz z wiedzą, że to jest ta sama mechanika, co, może nie ta sama, podobna mechanika co w Dark Souls, no to nie będziesz rozczarowany i się będziesz dobrze bawić.
Piotrek, już widzę, że wielki fan Sekiro.
Ja, wiesz co, nie grałem za bardzo, więc...
To się nie wypowiem.
Jedno, co widziałem ciekawe, to zestawienie, które udowodniało nie na przykładzie jednej tam walki, tylko tak właściwie przekrojowo mocno w grze, że to jest gra rytmiczna, tylko cały interfejs i ta soulsowość i tak dalej ukrywa bardzo mocno, że to jest gra rytmiczna. Tak naprawdę każda walka z bossem to jest naciskanie odpowiednich guzików w odpowiedniej kombinacji sygnalizowanej niczym w jakimś rok będzie i tak dalej. To ciekawy esej to był, bo zgadzał się właściwie z tym, co pokazywał na ekranie.
No proszę. A mi się konsola w ogóle włączyła sama z siebie, nie siedzę na pilocie, nie wiem, co się działo.
Państwo czeka, żebyś zagrał w Sekiro po prostu.
Się boję, że jest jakiś taki niewidzialny ten, może mam gdzieś ukryty mikrofon, no nie? I Xbox On się zrobiło. Masakra. I teraz będzie kilka tytułów. Część się spodziewacie, że znaliście, część pewnie, że nie. Bo to jest pierwsza szóstka. Na miejscu szóstym. Control.
Tak nisko!
No tak, no, jestem zdziwiony. Myślałem, że będzie w pierwszej trójce.
No ja też. Ale nie grałem i to widać, ale mało o tym rozmawialiśmy przez to.
Warto też wspomnieć o tym, że to jest gra, która choć była dziełem znanego studia, nie otrzymała zbytniej reklamy w ogóle przed jej premierą. Tak naprawdę to pojawiła się z dnia na dzień. Nie było, nie mówiono o niej dużo.
To jest... Znaczy, bo to był tytuł, który to studio, bo Remedy robiło je jednak sami sobie.
Tak,
bo
drużyna B robiła tytuły,
nie chodzi o drużynę B, tylko chodzi o to, że jednak wcześniejsze tytuły były robione dla dużych wydawców.
No i High Profile,
i Alan Wake, i Quantum Break, to wszystko było robione jako gra, która dostawała wsparcie producenta systemu. A tutaj Remedy robili to sami, robili to za własne środki. Jest to gra na pewno w mniejszym budżecie niż właśnie ten Quantum Break.
No, nie ma serialu. Nie ma komiksów,
tak,
książek.
Oczywiście, ale jest wspaniała. To jest cudowny tytuł, absolutnie wart zainteresowania. Ma niesamowity klimat, ma fajny miks. Ten całe rozkminy o ni to archiwum X, ni to jakieś opowieści z Twilight Zone. Jest tam bardzo, bardzo dużo dobra i jest dużo dobra w znajdźkach i jest kilka rewelacyjnych pomysłów i jest jedna z... Bo ty, Ryszardzie, skończyłeś?
Nie, czy... nie, nie. Grałem, ale to też nie na tyle, żeby umieścić w dziesiątce, a natomiast przez dwa pierwsze dni, jak tylko ją kupiłem, to grałem i napawałem się tą atmosferą nieoczywistą, tajemniczą, taką oniryczną bardzo. No, to jest coś w moim stylu i możliwe, że jak skończymy nagranie, to sobie odpalę Control.
Jest, to raczej tam nie dotarłeś, bo to jest mniej więcej w 3/4 gry.
To nie dotarłem. Ale ja jest, tak w 1/3 jestem, obstawiam.
Okej, okay. Ale jest sekwencja gameplayowa, która dla mnie będzie jedną z takich sekwencji, które będę pamiętał do końca życia. Taką jedną, wiecie, jak się wspomina jakieś rzeczy z gier wideo na przestrzeni tam wielu lat i wielu doświadczeń, to się zapamiętuje dosłownie pojedyncze rzeczy. I w Control jest jeden fragment. Dla osób, które grały, chodzi mi o fragment związany z, nazwijmy to, labiryntem, który jest tak doskonale wyreżyserowany, ale nie to, że to są jakieś skrypty, które się odpalają, tylko pomysł na tą scenę jest tak doskonały, że ja to będę pamiętał absolutnie zawsze jako jeden z tych najlepszych momentów w grach wideo. Ogólnie, po prostu, kropka, w grach wideo, kropka, nie w danym roku, czy w danej dekadzie, czy kropka.
No ja mam nadzieję, że Phil Spencer dotrzyma słowa i już niedługo Control w Game Passie.
Że można... Tylko pamiętajcie, że lepiej grać na One X-ie i lepiej grać na Pro, co wyraźnie...
A najlepiej na PC-cie z Ray Tracingiem, bo Maciek grał i się zachwycał po prostu tym, jak ta gra wizualnie wtedy...
Raczej ktoś wszystkim zachwyca.
A zanim przejdziemy jeszcze do kolejnego miejsca, to taki szybki powrót do Slay the Spy, bo właśnie przeczytałem, że wyszła ogromna aktualizacja 2.0 z nową grywalną postacią. Właśnie.
O. To się nazywa wsparcie.
Necromancerem.
Z Watcha, czyli Obserwator. Ale tylko na PC na razie.
The Watcher.
The Watcher. Of the Sky.
Z polskiego Wiedźmin. No to Control faktycznie nisko. To jest. Czy Control nie dostało gry roku? Game Awards?
Nie, no Game Awards Sekiro dostało przecież.
Aha, tak.
Znaczy, złoty joystick dostała chyba, tak.
Nie, jeszcze Baftę dostanie tam.
Jakiegoś DICE przypadkiem nie dostała, czy nominacji nie dostaje? Pogubiłem się w tym momencie na tych różnych.
Ja jestem ciekawy, co zostało grom roku według magazynu tego Giant Bomb Podcast. Co oni tam wybrali, ciekawie. Ale to jest rozmina na inny dzień. Miejsce piąte. Zgadniecie?
Poczekaj. Już ci mówię.
Już zaczynamy bawić się w zgadywanie.
No gdzieś tam będzie Death Stranding na pewno.
Na pewno będzie Resident Evil 2, musi być.
Tak, remake, bo on też był dobrą grą.
Remnant from the Ashes raczej się nie zmieści tak wysoko.
Nie, to chyba... Nie było go wcale. Wcale go nie było, to już go raczej nie będzie.
Ace Combat też chyba się nie zmieści. Piątce pierwszej.
No. Wargroove też, nie? Nie,
Wargroove nie też, pewnie się nie zmieści.
Darksided Genesis też, nie?
A to ponoć jest bardzo dobry.
Więc... Z rzeczy, których nie podejrzewam, to tak samo nie podejrzewam ani Far Cry'a, ani nie podejrzewam
Ace Combat 7, tak.
Crash Team Racing, ani nie podejrzewam...
Spyro Trilogy.
Ani Grindstone, ani nie podejrzewam, ja ani Trover
Safety. Ja cały czas próbuję tutaj derailed jakimiś tytułami. Surge 2 też nie, The Surge.
Nie, Surge 2 na pewno nie, w pierwszej piątce. To powiem tak, mam dwa pewniaki tylko, Resident Evil 2 i Death Stranding, reszta jest dla mnie tajemnicą. Tak.
Na piątym miejscu?
Nie, w ogóle, w piątce.
W całej piątce, tak.
No dobrze, moim zdaniem ciekawe. Za wysoko trochę, ale no to nie mnie oceniać, to słuchacze. The Outer Worlds na miejscu piątym.
A no właśnie, tak.
Bardzo wysoko, no.
Ja nie grałem.
Widziałbym inną grę tutaj.
No to wysoko, ale to wiesz, Obsidian, duch Fallouta, więc...
Nie, na pewno. Po tym, jak Bethesda rozjechała po prostu świat Fallouta 76, wszystko, co wygląda jak Fallout 4 albo New Vegas, tylko oczywiście na własnej licencji, no musiało się... spotkać z pozytywnym jednak odzewem fanów i The Outer Worlds bardzo szybko się spodobało. Nie wiem, właśnie mi się wydaje, że po dłuższej grze, znaczy niektórzy skończyli i chwalą sobie. Więc nie chcę tutaj odbierać zasłużonego miejsca piątego, jeśli tak uznali
nasi. A ty, Piotrze, grałeś, czy nie?
Nie grałem, w ogóle pominąłem.
Teraz niech ja sobie pomyślę, co tam jeszcze może być? Może być...
Nie no, miejsce czwarte.
Monster Hunter na pewno nie. No. Destiny 2 po tej przejściu na...
No, ale Destiny 2 to wyszło już...
No tak, ale teraz przeszło na ten... No, a Fortnite jeszcze może być oczywiście.
No, ale Fortnite to...
Jest jedna gra, która nie padła, ale to jest tytuł bardzo mały i raczej obawiam się, że w ogóle nie padła. Tak. Więc nie będę z niej wyskakiwał, bo to jest jedno z mojej topki.
A ty wyskoczyć możesz, no co tam? No.
Observation, ale nie spodziewałbym się, żeby ktokolwiek Observation tak wysoko...
Observation grałem ja, ty i kilku słuchaczy.
Void Bastards pewnie też nie? Więc tam nie ma Void Bastards. Outer Realms...
No jakieś oczywiste... A przepraszam, a Days Gone chyba jeszcze
właśnie,
nie było.
Ta-da, miejsce czwarte, Days Gone.
Nie grałem w ogóle, nie. Ale ja wam powiem.
Pozdrawiam jednego z naszych słuchaczy, który jest zachwycony. Dubał, drogi Tomek, i gra mu się tak spodobała, że.
To jest
zachwała.
Bardzo dobra gra. To jest bardzo dobra gra.
Ja wam powiem najśmieszniejszą, znaczy śmieszną rzecz, która mnie do tej gry zniechęciła. Bo najpierw byłem.
Zombiaki.
Nie, zombiaki fajne i w ogóle sign zombiaków i ta fizyka tłumu i tym podobne. Pamiętam, był taki zwiastun, że chyba jeden z ostatnich, że tam pokazano scenę ślubu pomiędzy głównym bohaterem i jego oblubienicą.
Zombiaczką.
I ja nie wiem, jak się fabuła rozwija, więc trudno. Natomiast wygląd tych postaci tak mnie odrzucił, że oni wyglądali na takich totalnych degeneratów, że zarówno pani młoda, jak i pan młody, że pomyślałem, że ja nie mogę grać takimi...
No tak.
Takimi ludźmi. No. Już wolałbym zombiakami chyba. Więc...
No, ostatnia gra, która z zębiakami, która mnie nie zniechęciła z gastunem, a wręcz przeciwnie, to cały świat oczywiście zachwycił, to był
Left 4
Dead Island.
A, Dead Island.
No, który miał fenomenalny. No, ktoś miał genialny pomysł na ten zwiastun i pomyślcie, że Dead Island później już, nie wiem, jak się nazywa ta niemiecka firma? Silver? Deep Silver? Nie.
Deep Silver, tak.
Chyba oni mają prawa, nie? Do drugiej części, w ogóle do marki i chyba do tej pory chyba Dead Island 2 nie wyszło. A były inne zwiastuny nowe i tak dalej. Tak mi się wydaje.
Nie wyszło. No. Mniej więcej raz na rok pada hasło, że jest dalej w produkcji.
Tak. Nowy zwiastun wyszedł, nie? Teraz biegną mi. No to co, panowie? No, teraz doszliśmy
mamy trzy
do momentu,
miejsca, czyli mamy na pewno Death Stranding, mamy Resident Evil 2. To nas
I Disco. I Disco Elysium.
Zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale tak panowie, wysoko? Proszę swoje top 5 przynajmniej wymienić. Kto chce zaczynać?
To ja szybko zacznę, bo ja mam takie... Troszkę się zmieniło, ale tak.
Top 12, top 12 już
nie. U mnie troszkę się zmieniło, troszkę poprzestawiam pewne rzeczy, ale umieszczę na miejscu piątym Trover Saves the Universe. To jest absolutnie musowa gra dla każdego miłośnika Ricka i Mortiego.
Mhm. A nie męczyła cię w dłuższej... skończyłeś
tak,
ją? Czy...
Skończyłem ją w dwóch sesjach, proszę pana.
Pamiętacie, że ja zachwyciłem się na początku, po prostu co chwilę uśmiech na twarzy i zabawa samo w sobie, bo ta gra się bawi tym, że jest grą i udowadnia nam, że samo w sobie to, że jest grą jest śmieszne. Natomiast w którymś momencie tam jest taki etap, gdzie jest tak jakby cała planeta, czy lunapark z ciała,
tak.
Że tam masz, to tam odpadłem mniej więcej, bo jakoś już mi się nie chciało pchać tego dalej, bo w sumie było trochę ciągle robienie tego samego.
Ja skończyłem całość, są dwa dodatki, których jeszcze nie ruszyłem, natomiast na pewno ruszę i bawiłem się świetnie. Taki humor mocno Monty Pythonowski, tylko jeszcze troszkę z wielokrotnionymi wulgaryzmami, co akurat mnie za bardzo nie przekonuje, bo nie uważam, że jest to konieczne, ale w tym wypadku akurat to się sprawdzało i Trover Saves the Universe to jest świetna gra, szczególnie w VR, bo można grać też bez VR, ale wydaje mi się, że wtedy to nie ma takiego sensu. Wobec tego później bym umieścił dwie gry na jednym miejscu, to byłyby Pistol Whip i Beat Saber. I to są... Pistol Whip to jest gra, w której możecie się stać Johnem Wickiem po prostu. No, i polega na tym, że stoicie...
Ale z pierwszej części.
W każdej. Możecie stać się Neo z Matrixa, tym panem z Equilibrium, Johnem Wickiem, ogólnie takim twardzielem, który za pomocą pistoletu likwiduje chmary wrogów, unika kul, tarzając się po ziemi, padając...
Ta koncepcja mi się strasznie podoba.
I to jest po prostu tak kapitalnie zrealizowane.
To mi się przypominają te takie, kiedyś była taka koncepcja, tylko nie pamiętam, czy to była a propos Kinecta i tak dalej, że właśnie masz jakieś takie elementy, wiesz, kanapę sobie tak ustawiasz, że to niby jakieś zasieki są, że coś takiego skacze, że taka interakcja w grze i trochę poza nią.
No tutaj nie ustawiasz kanapy, nic nie zmieniasz w swoim otoczeniu, zakładasz gogle i w tym momencie znajdujesz się na scenie takiego, jakby to filmu akcji, można powiedzieć, i cały czas automatycznie idziesz do przodu, masz taki okrąg, z którego jest sugerowane, żeby nie wychodzić, bo wtedy gra pauzuje i prosi cię, żeby się cofnął znowu do tego okręgu, ale jeśli pozostajesz w tym okręgu, no to możesz wykonywać różnorakie ewolucje, żeby trafiać do przeciwników, którzy pojawiają się tu i ówdzie, i oni do siebie też strzelają i ty możesz tych kul unikać. Te kule lecą do siebie w taki zwolniony sposób, że rzeczywiście możesz poczuć się jak bohater filmu akcji, padając jak Neo na podłogę i wyginając się, albo lekko uchylając głowę, żeby kula przeleciała obok. To jest niesamowite wrażenie. I, i dodatkowo to wszystko jest zmiksowane z patentem z Beat Saber, że więcej punktów dostajesz, jeśli likwidujesz wrogów w rytm muzyki, która cały czas tam pulsuje sobie w tle. I to już jest w ogóle niesamowite. Każdy etap, a jest ich chyba w tej chwili 10, ma 3 poziomy trudności. Ja na razie gram na poziomie normalnym i już bywa trudno. Raz zagrałem na poziomie ekstremalnym i byłem tak spocony po 3-minutowej sesji, którą przegrałem, nie doszedłem do końca. Zwykle tak utwory trwają właśnie około 4 minut. I po tych 3 minutach byłem wykończony, ale jednocześnie radosny, serce mi pompowało, biło jak dzwon, a ja przeżywałem te akcje, które przed chwilą miałem przed oczami, i to jest, no, aż trudno opisać, trzeba tego doświadczyć, bo kiedy widziałem najpierw zwiastun gry, to sobie myślałem, ale postanowiłem ją kupić, bo była chyba obniżka na Questie. Jak tylko kupiłem, to pomyślałem sobie, Boże, czemu nie zrobiłem tego wcześniej? To jest po prostu rewelacja. I teraz praktycznie codziennie gram, zarówno w Beat Saber, jak i w Pistol.
Ale nie ma tego na innych VR.
Jest na VR PC-towe, czyli na Rifta i Vive'a i pewnie Indexa.
A na PlayStation?
A na PlayStation VR ma się pojawić w tym roku, aczkolwiek nie mam pojęcia. Przecież
jak z tymi kablami tam, wiesz, no bo właśnie. Jak na Questie jesteś wireless, to możesz tam robić
na Questie to jest,
cudanie
jest,
wideo.
Ale... Nie ma problemu też przepraszam, na Rifcie z tego powodu, że ten kabel jest długi i śledzenie ruchu jest znacznie lepiej zrobione, a tutaj na PlayStation, jak tylko się odwrócisz trochę od kamery, no to już ona cię gubi, więc nie wiem, jakie...
Tak, trzeba mieć pokój jak do Kinecta. No tak.
Nie wiem, jak to będzie zrealizowane na PlayStation VR. Wiem, że to jest gra, która może być przebojem, szczególnie jeśli pojawi się VR drugi, który będzie, mam nadzieję, lepszy technicznie. Ale to jest znakomita pozycja. Znakomita pozycja. Jeśli macie okazję, to koniecznie ją sprawdźcie. Chyba najlepiej na Questie w tym momencie, bo macie pełną swobodę ruchu i to jest świetne. Plus samo strzelanie jest doskonale zrealizowane. Możecie personalizować swoją broń, możecie tam robić jakieś nadruki, możecie zmieniać jej kolor. Jest opcja strzelania z 2 pistoletów. No i wtedy to już w ogóle czujecie się jak taki wymiatacz prawdziwy. I najlepsze jest jeszcze to, że przeciwnicy tak dosyć, przynajmniej na tych niższych poziomach, wyraźnie sygnalizują swoje strzelanie i widać, jak te pociski lecą. I moment, kiedy delikatnie się uchylacie i widzicie, jak kula przechodzi wam przed oczami, to jest fantastyczne wrażenie. I Pistol Whip to jest po prostu rewelacja. A o Beat Saber już wcześniej mówiłem, więc teraz się nie będę powtarzał, więc już powiedziałem, miejsce 5 Truwa, miejsce 4 Pistol Whip i Beat Saber jednocześnie, bo 2 tytuły VR-owe. Na miejscu 3 dałbym Grindstone, rewelacyjna gra na Apple Arcade, kapitalna gra logiczna, którą skończyłem także, siedząc i grając tam, jest 150 poziomów.
Kontemplując.
W każdej chwili grałem w Grindstone'a, aż go wygrindowałem. Świetnie się bawiłem. Świetna gra logiczna od Kapi Studios, czyli od autorów między innymi tego Might and Magic, jak to się nazywało. Tak, była taka gra logiczna, która najpierw wyszła
Puzzle na... Puzzle Quest? Nie.
Nie. Wyszła najpierw na 2DS-a, później był... Nie na 2DS-a, tylko na DS-a, na Nintendo DS-a, później także na Xboxa 360. O Boże, zapomniałem teraz. Mhm. Ale te, oni także zrobili Critter Crunch, też świetną grę logiczną na PlayStation 3. I w Grindstone grałem bardzo długo i choćby z tego powodu, ile mi dostarczył frajdy, jest tak wysoko. Miejsce trzecie pierwotne, miejsce drugie troszkę inne było, więc przesunąłem. Jest u mnie Ring Fit Adventure. Na miejscu drugim.
Na pierwszym miejscu.
Na drugim. Na pierwszym jest gra, która jest w pierwszej trójce, więc tylko nie wiem, na którym miejscu będzie. Obstawiam, że ta gra, którą teraz powiem...
Wielki fan Hideo Kojimy.
Nie, ta gra, która u mnie jest na pierwszym, będzie w ogólnym zestawieniu na drugim. Tak sądzę. I mogę powiedzieć, czy nie mówić?
Znaczy, że... Czekaj, to poczekamy tylko, bo Nostradamusie, tak, tu ci puszczam oko, że niesamowite, że tak, że potwierdzam to, co mówisz, bo wiem, o jakiej grze myślisz. I tak, na miejscu drugim jest, ale Piotrze, twoje top 5.
To nie będzie top 5, to będzie...
Top 11.
To będą 4 kategorie.
O Jezus, w każdej 10 gier.
Kategoria numer... Nie, w każdej...
Otwieramy czwartą godzinę nagrywania.
Nie, spokojnie, proszę bez stresów. Najpierw na szybko, indyczki. Warte zainteresowania, sprawdzenia, must play i tak dalej, to jest Ape Out. Mhm. To jest Katana Zero, to jest Observation i to jest Outer Wilds. Mhm. Tak zwana nagroda Fair Play, tudzież musiałem czemuś tam wskazać, to jest Anno 1800, bo jest to najlepsze Anno w tym roku i najlepsze
Grand
Anno
Prix.
Od wielu
Grand
lat.
Prix
tak, najlepsze Anno w tym roku, czyli Anno 1800. Gra, z którą spędziłem najwięcej czasu bez zaskoczenia, Apex Legends. Dla mnie to jest fenomen, bo ja nie podejrzewałem, że będę w stanie się jeszcze w jakąkolwiek strzelaninę, inaczej w jakąkolwiek grę online wciągnąć na tyle, żebym grał w nią prawie że codziennie. To jest nauki, choroba i nie wiadomo co jeszcze. A najlepszy tytuł aspirujący do AAA, bo chyba żaden tytuł AAA mnie nie rzucił na kolana w tym roku, bo i Death Stranding było dobre i tam Days Gone było bardzo dobre, ale jednak nie skończyłem tych gier, a jeżeli ich nie skończyłem, to znaczy, że albo z nimi, albo ze mną coś było nie tak, a jednak Control skończyłem i Control mnie zachwycił całym sobą i gameplayem, i historią, i tymi pomysłami, które tam się pojawiły tu czy tam, więc dla mnie Control bez miejsc, bez co jest lepsze, co jest bardziej, ale mówię, 4 indyczki, które jeżeli nie sprawdziliście ich, to sprawdźcie, bo one się pojawiły tam i jest co nieco jest w Game Passie, jakieś promocje już, więc koniecznie warto. No i Anno i Control i Apex Legend.
Dobre tytuły.
Dobre
oprócz tytuły. Anno. Nie, po prostu nie.
To są gry, które wymagają myślenia. Tak jest, ekonomicznego poczucia i tak dalej.
Nie? Nigdy nie grałem po prostu żadną z gier z serii Anno.
Ale kojarzę, Settlersy chyba lubisz kiedyś, czy raczej może lubisz w wspomnieniach.
Bo to była taka gra na Amigę, którą bardzo lubiłem. Natomiast... Była jeszcze taka fajna Knights and Merchants swego czasu.
O, Knights and Merchants było cudowne.
Naprawdę
było
fajna gra i ją skończyłem, ale w Anno jakoś nigdy żadne nie grałem. Dobra, przejdźmy do...
Tak. Ja tylko powiem, że jeśli chodzi o mnie, tylko to jest losowa kolejność. Gridfall, Metro Exodus, Disco Elysium, Beat Saber i gra, o której nikt nie wspomniał, ale mi się podobała. Miała fajny klimat. Taki planszówkowy trochę, X-komowy, II wojny światowej, Indiana Jones, Pathway.
No, Pathway mnie trochę rozczarowało.
Ale Pathway nie wyszło w zeszłym roku też?
W zeszłym roku wyszło.
Nie może.
W 2019.
Dobrze. Nie, ja Pathway mi się bardzo podobał ze względu na klimat, niemniej no to nie była gra idealna, ale po prostu gdzieś ten... Ja lubię takie gry i tak jak wcześniej mi się bardzo podobała, tylko zupełnie inna gra, ale też w pixel arcie, ona w 2 lata tam wyszła, Curious Expedition.
O, to fajna Expeditions. Gra, tak. Teraz tak. Druga część jej chyba powstaje.
O, i to jest, dla mnie to są po prostu takie gry planszowe właśnie, jak Odkrywcy Nowych Światów, gdzie komputer robi wszystkie skomplikowane obliczenia dla ciebie. Ty jesteś tylko od podejmowania ważnych decyzji, jeśli chodzi o elementy paragrafowe, no i oczywiście no, tam kierowaniem tej ekspedycji, a tam dodatkowo dochodzą do rzuty kostką. Tyle. Okej. Okay. Top 3. Ja myślę, że tutaj już rozszyfrowaliście to top 3. Wiecie, jakie tytuły są. Nawet wydaje mi się, że odgadliście kolejność.
Ale jeśli na trzecim jest Disco Elysium, to jestem w wielkim szoku, że ta gra jest tak wysoko. Bo to nie jest...
Ja szczerze mówiąc nie jestem, bo ta gra stała się fenomenem.
Ale wiesz, to jest trudna gra. Wszyscy ciężkim językiem napisana.
Ja bym się wcale nie zdziwił, jeżeli ale ona jest awansem troszeczkę. Ludzie na nią głosowali, wcale nie kończąc jej.
Ale jest
znaczy,
na
ona nie
miejscu?
Jest tak długa, jak się wydaje. Ja ją skończyłem, a mało gier w tym roku skończyłem.
A jest na trzecim miejscu? Dobrze przewidziałem.
Jest na trzecim miejscu, tak. Disco Elysium.
Ja jej nie skończyłem, dlatego nie mam... Znaczy, grałem przez chwilę i się zachwyciłem tym, jak jest prowadzona akcja, natomiast to też nie gwarantowało umieszczenia na tej liście 10, tak. No bo chciałbym więcej pograć i będę w tym roku grał, nie wiem, zamierzam też napisać do autorów, że wiecie, drodzy estońscy przyjaciele, może byśmy zrobili wam polską lokalizację, nie? Więc... Tak.
Ale wiesz, że tam skrypt to jest ponad milion słów.
Super! Im więcej jest, w tym lepiej. Wie?
Dużo pracy chyba, nie? Nie, bardzo
wiesz, słuszne, no, w tym roku to się szykuje ogólnie dużo pracy lokalizacyjnej nad różnymi tytułami. Niestety nie będziemy Baldura trzeciego robić, bo prawdopodobnie...
No, Diablo 4 samo też się nie przetłumaczy.
Bo prawdopodobnie w Baldurze trzecim, no jednak, mimo bardzo dobrej, wydaje mi się, oferty, to... Nie, chyba chodziło bardziej o to, żeby to było w miarę tanio. Nie? Tak też się boję z Disco Elysium, że to jest małe studio i...
No właśnie, to ja bardziej to miałem na myśli. Nie to, że ty nie dałbyś rady, tylko że oni chyba...
chyba dobrze sprzedaje.
Czy tam w ogóle tej polskiej wersji jakieś teksty na Steamie tu, czy tam się pojawiały, ale kurczę, ja się obawiam, że to będzie... No.
I wiesz, jeśli jest wartość, ta gra jest...
Powiem wprost, że na ciebie nie byłoby ich stać, a robienie tego metodą chałubniczą może trochę zabić tą grę, w sensie ten jej wyjątek, no bo jednak tam to, jak ona jest napisana, jest podstawą tego, że ona jest tak dobrze odbierana.
Ale tam jest dużo
nie?
takich fajnych zabiegów, takiego bawienia się językiem, gdzie jest dużo słów, które, nie, jak to się ładnie mówi, które mają entymologię, czy jakby pochodzą z innych słów, na przykład dla nas narkomania, to jest normalne słowo, narkomania, tak? Mhm. Ale narkomania jako słowo, tak jak słyszycie, narkomania, wplecione w język angielskim, brzmi tak obco. I tak, znaczy to, no musielibyście zobaczyć to w kontekście.
Bo akurat to jest słowo narkomania, to jest słowo polskie. Nie wiem, czy wiecie, że także zostało zaadaptowane w języku węgierskim. Tam narkoman to jest narkomanusz. I to pochodzi z języka polskiego. Tak? Tak. To nie jest kalka z angielskiego, tylko to jest zdecydowanie, znaczy polsko-łacińskie. Tak.
Tak. Jestem właśnie pod dużym wrażeniem taki erudycji osoby, która to pisała, aż mi ciężko było wierzyć, że to Estończyko, jeśli nie mylę,
no,
był autorem.
Wiesz, obstawiam,
ja nie wiem, jak wyglądała ekipa.
Obstawiam, że te teksty pisarza. Jednak były na 99% sprawdzane przez
o, to tak,
speakera,
nie, to na 100%, tak. ale generalnie, że to w jaki sposób jest napisane, to takie bawienie się, bo oczywiście korekta i edycja, no to jednak musiał robić ktoś, kto naprawdę... Ten język ma opanowany do perfekcji, ale sama ta konstrukcja tych zdań i tego wplatywania się, bo ja bardzo lubię, to tak jakbyś w języku polskim wszystkie te słowa, które te są takie normalne, wymienił
absolutnie, na synonimy, jakieś bardziej
tak,
wysublimowane.
Z języków, tak, wyrazów obcych. Wziąłbyś po prostu słownik Kopalińskiego i wszystkie te słowa wymienił tak, żeby wszystko tak obco brzmiało jednocześnie No, to jest jedna rzecz oczywiście związana z Disco Elysium. No, druga to jest to, że to jest taka bardzo taka psychodeliczna podróż po świecie, w którym mamy pewne elementy, które nam się wydają, że je rozszyfrowaliśmy, że wiemy, co się dzieje i tak dalej, ale to okazuje się, że tam jest drugie dno w tym wszystkim i to jest wszystko takie iluzoryczne.
Ale to tak naprawdę wydaje mi się, że pograwszy chwilę tylko, że to nie jest do końca RPG, to jest taka RPG-przygodówka.
Tak.
Że tam, tam rozwiązujemy, ogóle, znaczy, mamy zagadki logiczne, które rozwiązujemy i zapewne nie ma wielu dróg do rozwiązania większości problemów.
Są pewne rzeczy. Znaczy chodzi o to, że jest w pełny system RPG, tylko jedyna rzecz, która tam, której nie ma tak naprawdę i ona jest przedstawiona w kilku elementach jako takie zdarzenie, na które powiedzmy jest wpływ na jakieś nasze umiejętności. Znaczy nie ma walki. O, tak już przejdę, że po prostu jest parę momentów, gdzie wykorzystujemy, gdzie musimy gdzieś strzelić, gdzie musimy kogoś uderzyć, gdzie musimy zawalczyć, ale to jest wszystko zrobione na takiej zasadzie, że właściwie to rozstrzyga właśnie te, rozstrzyga to rzuty kością bez jakiegoś naszego wkładu taktycznego. Ale wszystko inne takie, jak w klasycznym RPG-u jest, rozbudowane dialogi, dialogi, w których podejmujemy różne decyzje, dialogi, które wynikają z naszych cech charakterystycznych, bardzo rozbudowanych, jest korzystanie z przedmiotów w różnych miejscach, szukanie przedmiotów, łączenie przedmiotów, no i tak dalej, i tak dalej. No, jest dużo rzeczy, które sprawiają, że to jest klasyczny RPG, oczywiście no, bez tego jednego elementu i no, powiem tak, że jest bardzo ciekawe, bo kiedy przeszedłem tę grę i tak dochodzi do tego rozwiązania tej zagadki, w cudzysłowie kryminalnej, tak, tego głównego, tej głównej sprawy, to byłem taki, nie, że rozczarowany, ale tak mówię, że jeszcze chciałbym coś więcej, że to tak, że to ostatecznie to budowanie napięcia do tego kulminacyjnego momentu, że gdzieś tam jakby myślałem, że będzie coś więcej w tym wszystkim, ale z drugiej strony no to wiesz, proza życia, że się tak wyrażę, no nie? I to budowanie naszej postaci i tak dalej, to tylko znaczy nie służy niczemu wielkiemu, po prostu przez całą tę drogę możemy odbudować tą postać z takiego chlora, który budzi się na kacu, który nic nie pamięta i wszyscy mają o nim najgorszą opinię, to możemy zrobić z niego człowieka. Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? No to jest ciekawe, no nie? Różnie to można interpretować. Ale w każdym razie Disco Elysium jest bardzo ciekawą grą i to jest moim zdaniem Planescape Torment no, naszych czasów. O. Tak jak Planescape Torment wywołał, powiedzmy, pewne poruszenie te 20 lat temu, tak teraz mi się wydaje, że Disco Elysium pod tym względem miesza. No, i dlatego uważam, że wysoka pozycja tej gry na liście nie jest na wyrost. No. Ale to oczywiście jest moja opinia. Miejsce drugie, panowie.
Resident Evil 2.
Remake. To trzeba podkreślić, tak.
No na drugie miejsce to pasuje, skoro Resident Evil 2. No,
tak. I to jest też gra, właśnie jest taka zasada, że żadnych remasterów, żadnych remake'ów, ale to jest tak absolutnie gra od nowa zrobiona, że to nie jest remake starej gry. To jest po prostu nowa gra oparta o historię, o pewne elementy starej gry, więc jak najbardziej, no ale że jest zrobiona rewelacyjnie, fenomenalnie, to absolutnie zasłużenie. Mi się wydaje, że to nie ma co kwestionować chyba tego drugiego miejsca. Czy są jakieś głosy sprzeciwu?
No nie, to moim zdaniem jest znakomita gra i powinna być na pierwszym. Ale cóż, no, na pierwszym miejscu wiadomo, co jest.
No nie wiem, co tam u ciebie było na pierwszym miejscu. To Resident Evil właśnie.
U mnie tak, no ale...
Tak, no, to... Teraz możemy wielkie wyjawić, tak, że ta gra...
Ale na tym, na pierwszym jest gra, którą kupiłem tuż przed świętami, którą chciałem grać, bo tak... Nieoczekiwanie mnie wciągnęła, przynajmniej na początku, ale pojawiły się VR-y i święta były VR-owe, więc... Ale to wszyscy wiemy, co jest na pierwszym miejscu, więc możemy przejść.
No, nie, to jeszcze tylko Piotrka zapytałem, czy chcesz jeszcze, Piotrze, coś o Resident Evil 2 dorzucić? Czy
nie, ja w ogóle wreszcie ja omijam takie...
Tak. Okej, okay. Według słuchaczy Fantasmagierii, którzy wzięli udział w plebiscycie Fantasmagierii roku 2009, grom roku jest Death Stranding. Ogromne zaskoczenie.
No tak. Jestem w ciężkim szoku.
Że tak wysoko. Nie widziałem, że jest tylu fanów.
Ale to Damianie twoja zasługa. Przecież po tych audycjach o Death Stranding, które zrobiłeś, nie było innego wyboru. Ludzie musieli się rzucić na nie całą sobą.
Tak. No, Hideo nie podziękował jeszcze. nawet na angielskim Twitterze. No szkoda, ale tak to bywa. No.
Czy wyślesz mu dyplom?
Wyślę,
Złotej
tak.
Złotej Fantasmagierii?
Będzie, będzie. To tak na koniec tylko przeczytam kilka głosów osób, które wybrały też tę grę na grę roku.
Zawsze chciałem być kurierem i ta gra to spełnienie moich marzeń.
Tak. Ryszard podpisany. Moim zwycięzcą jest Death Stranding. Rok nie obfitował w megatytuły, ale przy tej grze można było się na chwilę zatrzymać. Oddanie się refleksji przez to, co autor chce nam przekazać, dodatkowo wolne, a wręcz leniwe tempo rozgrywki bardzo lubię. Death Stranding. Kojima pokazuje, że nadal potrafi robić frapujące, bardzo filmowe, w pozytywnym tego znaczeniu doświadczenia w grach wideo. Oby robił kolejne, jedna za drugą, tak długo, jak tylko będzie mógł. Najlepsza. Masa nowatorskich mechanik. Aż przyjemnie wykorzystywać podczas gry. I świetny world building powodują, że zabawa z Death Stranding była doświadczeniem najprzyjemniejszym, najciekawszym. Odkrywanie lore i smaczków tego świata zaraz po premierze miało coś z odnajdywania. I tu się urywa. Komentarz, okej. Okay. Patrzę, czy jeszcze gdzieś jest jakiś wpis. O, i Michał Wikliński pisze. Nie spodziewałem się, że w 2019 nie uda mi się znaleźć choćby 10 gier, które nominowałbym do GOTY. Mało tego, top 3 to tytuły spoza segmentu AA. Death Stranding czy Control trafiają na listę tylko dlatego, że było jeszcze miejsce. A najwięcej spędziłem czasu z Slay the Spire. No. Tak, patrzę, czy jeszcze coś... ale powiem tak. To jest ta gra, o której wspominałem, że... o, jest to tytuł... komentarz dotyczący Disco Elysium. Tylko patrzę, czy... Sorry, że tak czytam na tym, bo widzę, że to tak jest dużo tych komentarzy, naprawdę musiałbym, no żałuję, że nie zrobiłem takiego wcześniejszego przysięgu, ja bardzo wszystkie drogie słuchacze czytam, ale wszystkie komentarze czytałem i naprawdę dziękuję za każdy głos. Death Stranding kontrowersyjna gra, może dlatego, że w nowym gatunku, nieznanym wcześniej, prawda? Bo to jest gra typu Stranding. I tylko Kojima wie, co to tak naprawdę znaczy. Ja przeszedłem tę grę i to jest jedna z niewielu gier, które przeszedłem tak na tak zwanym YouTubie. Bo doszedłem do wniosku, że nie mam 70 godzin, bo to chyba jest tyle czasu zajmuje przejście tej gry, żeby biegać z tymi paczkami, budować połączenia te mosty między tymi różnymi społecznościami, osadami, miastami. Ale ja bardzo lubię Weird Fiction i ta gra to jest taki serial Weird Fiction. Te postacie tam, te powiązania między tymi postaciami, te historie. Czy
ja szczerze powiem jednak, że przechodząc na YouTubie, jak nie poczułeś sam tego gameplayu, to jednak to...
Nie czułem tego bagażu, tak? Że nie przeżyłem tego cierpienia, którego przeżywa ten główny bohater.
Są takie gry, gdzie historia jest na pierwszym miejscu i właściwie oglądając ją na YouTubie jesteś w stanie spokojnie ogarnąć, o co chodzi jakby, ale szczerze mówiąc, ze Stranding tam ta historia ani nie jest najwyższych lotów, ani nie jest jakoś szczególnie wybijająca się. Jednak tak jak mówisz, w przeciągu tych kilkudziesięciu godzin to dużo więcej czasu spędzasz grając, niż oglądając, co tam Kojima wyreżyserował.
Może
a jednak ten gameplay
długie.
Jest tak specyficzny i na przykład na mnie też on działał hipnotycznie trochę i dużo bardziej nawet niż te tam odjazdy, które potem nam Mads Mikkelsen serwował.
Tak.
Więc tutaj ciężko to jednak oceniać po YouTubie, wydaje mi się. Pomijam, że to absolutnie nie dlatego, że jakaś mechanika jest wyjątkowa, że musisz napierdzielać.
Nie, znaczy, co mi się podoba ta mechanika tego, że tam tracisz równowagę, no tam jakieś, wszyscy widzieliśmy te zabawne filmy, że gdzieś tam ktoś się potknął na kamieniu, a kart przechodzi przez most i wszystkie mu paczki razem z tym Bibi wleciały do wody gdzieś na dole i musiał je gonić i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko sympatyczne. Fajny jest ten system taki... To też się ładnie tak mówi, ale oczywiście to nie jest do końca w pełni opis tego samu, ten przenikanie się światów, tak, że gracze sobie pomagają, budują sobie różne rzeczy dla siebie, zostawiają sobie przedmioty, te drabiny, jak gdzieś zgubisz jakieś paczki, to jakiś inny gracz może je dostarczyć za ciebie, tak? I to jest fajne. Ja uwielbiam taki pasywny multiplayer, gdzie no, czujesz tą obecność innych graczy, jednak on nie jest tak bardzo istotny, tak? Że możesz go przejść z nim albo bez niego i tak dalej. I to właśnie też było w Soulsach, nie? Że miałeś mogłeś mieć tą pomoc innych graczy, oni mogli przeniknąć do twojego świata, ale byli bardziej takimi duchami, bo czasami na przykład widziałeś, jak była plama krwi, mogłeś się dotknąć, zobaczyć, co tutaj się stało, jak gracz zginął i tak dalej. No to jest bardzo ciekawe. I ja nie ukrywam, że chciałbym zagrać w Death Stranding, ale przez to, że już znam tą historię, to nie miałbym takiego ciśnienia, żeby jak najszybciej ją skończyć. Ja bym bardzo właśnie
pobawił się... Czyli wniosek z tego się... nie grać na YouTube jednak.
Nie, właśnie... Znaczy nie, no nigdy nie grać na YouTubie. To jest zła alternatywa. No gry są po to, żeby je...
Żeby nie grać. Gry.
Tak, w je grać. Ale mnie ciekawiła ta historia po prostu. Chciałem zobaczyć to Weird Fiction, chciałem zobaczyć, co Kojima wyreżyserował, co się tam od Guillermo del Toro nauczył. I ja mam wrażenie, że on te wszystkie sceny to już miał wcześniej nagrane i oni po prostu do tej historii, którą mieli nagrane kilka lat temu, dopasowywali no, te wszystkie inne elementy, tak, całą układankę. Bo nawet jak ktoś porównywał, jak wyglądał zwiastun, prawda, z tym naszyjnikiem z USB, Kingstonów i tą plażą i później to, co było ostatecznie, to właściwie, jeśli chodzi o modele, ruchy i tak dalej, to wszystko było identyczne, były tylko detale zmienione. I grając właśnie w ten sposób, że tak wyrażę, to nie widziałem Jeffa Keighley'ego. I nie wiem właśnie, czy on jest w tej grze w końcu, czy nie, czy tylko się tak pojawił na Game Awards.
Ja grając znalazłem znalazłem Team Coco, O'Briana.
Tak, był?
Strzelam, że tak, ja jego sam znalazłem, więc strzelam, aha, że Jeff też jest.
No, bo słyszałem, że gdzieś tam coś daje, nie? Jakiś tam element chyba istotny. Tak. Ale to tylko tak pojawia się i znika, no. No to co, panowie? Rozstrzygnęliśmy spór grom roku Death Stranding. Smutno, no, smuteczek.
Nie. Smuteczek. Ja zacząłem grać, to mi się całkiem podobało i pewnie skończę. Nie wiem, czy... Pewnie nie umieściłbym na pierwszym miejscu, bo nie sądzę, żeby przegniło Ring Fit Adventure. Ale cóż, no to jest... Trzeba uszanować ten wybór. Wydaje mi się, że to jest naprawdę... Porządna gra.
Vox Populi, Vox Dei.
Vox Dei, jak najbardziej.
To jest akurat ten moment, w którym się bardzo, bardzo serdecznie żegnamy chyba.
Tak,
z naszymi słuchaczami. Ja bardzo dziękuję, że w tym gronie udało nam się omówić ten rok, pod to podsumowanie zrobić. Było bardzo kilka farapujących, ciekawych momentów. Bardzo mi się przyjemnie z wami dyskutowało. Jeszcze raz wam dziękuję. Dziękuję Ryszardowi.
Dziękuję bardzo.
Piotrkowi.
Dziękuję bardzo.
Wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, że Ryszarda oczywiście odwiedzać poprzez stronę ryslaw.pl.
Chociaż chyba lepiej na Facebooku, wydaje mi się.
Tak. Tak, na Facebooku?
Tak.
Na Facebooku. Tak, Official Ryslaw.
Tak, tak.
Tak?
Dziękuję.
No, i tam znajdziecie wszystkie
i na Instagramie. Na Instagramie, gdzie jest mnóstwo relacji, o których sam mówiłeś.
Tak. Ryszard jest znanym historykiem Wiedźmina.
Ostatnio tak wyszło.
Przywraca pamięć o
że jest taka gra, bo wszyscy grze, już tak. Tylko teraz serial, tak, ja mówię, taka gra.
Dokładnie, no nie, Henry Cavill, Yennefer, no nie, i tak dalej. Piotr, oczywiście, pancodziennik.pl.
Najlepsza strona ze streszczeniami najważniejszej informacji.
Tak, a jutro w codzienniku będzie podsumowanie Fantasmagierii. Dla tych, co nie mogą 3 godziny słuchać, że streszczenie
w odcinku. Jedną rzecz, że tak jak Rysław tutaj zaczął aktywnie działać na Instagramie, to ja trochę fanpage codziennikowy odkurzyłem i na przykład codziennie się tam pojawiałem. Jeżeli dla kogoś codziennik to jest za dużo, to na Facebooku znajdzie podsumowanko na koniec danego dnia, gdzie jest wszystko wypisane w jednym akapicie.
Szaleństwo.
Jeszcze bardziej, tak jest.
Dla tych, co nie lubią czytać i oglądać. Plus koty dorzuć. Koty się sprzedają zawsze.
A dziś akurat był mem z kotem, więc wszystko się zgadza.
A ja dzisiaj wrzuciłem do relacji kota, więc też zapraszam.
Czyli wszystko się zgadza. Wszystko.
A ja do piekarnika.
Fame. Czyli Damianie, liczymy na kota.
Jestem
na okładce
Alf z tego serialu.
Tego odcinka.
No, dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej.
Hej, hej.
Cześć.